nas jest...
Raz, dwa, trzy, cztery, sześć.
Sześć jest. Tu jest pięć.
Siedem.
A tu jest... Pięć, a nie, nie, to nie nasza budżetowa. Tu jest kwestia budżetowa. Budżetowa jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i sześć osób jest, a zaraz...
A Mariusz przyjdzie zaraz.
Będzie zaraz. No, to będzie. A tamto to nie. I rewizyjna nas jest. Raz, dwa,
trzy. Już się otwiera, już jest włączona.
No. Sieci.
Dzień dobry. Witam Państwa na wspólnym posiedzeniu komisji, komisji rewizyjnej, komisji budżetu i infrastruktury. I na początek może jeszcze poinformuję Państwa, że na wniosek zarządu została zwołana komisja tylko budżetu i infrastruktury na czwartek przed sesją na godzinę 11.30. Czy wszystkim to pasuje? No już jak podjęta została, nie mają wyjścia, tak? Dobrze. To przechodzimy do porządku. Państwo wszyscy macie, otrzymaliście Państwo porządek posiedzenia dzisiejszych wspólnych komisji i chyba nie będziemy go odczytywać, tak? Tak. Może na początek stwierdzimy kworum, czy już wszyscy dotarli? Pan Zalewski, tak? To będzie skserowany. Będzie skserowany, będzie dostarczony. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mamy 8 obecnych radnych, więc jest to wymagana ilość, tak, do podejmowania prawomocnych decyzji. Stwierdzam kworum i mamy jeszcze wniosek pana skarbnika o zmianę w porządku obrad komisji, o przesunięcie punktu 10 i 11 na początek. Czy wszyscy państwo wyrażacie zgodę na zmianę porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czyli mamy zgodę. Czyli tutaj przed informacją prezesa szpitala, a jeszcze przepraszam, nie przywitałam gości tutaj zaproszonych na komisję, także wszystkich gości tutaj zgromadzonych witam serdecznie i oddajemy panu skarbnikowi głos. Tak, pierwsza uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok.
Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, przedstawiam projekt uchwały, który zapowiadałem już na poprzedniej sesji. Pierwsza rzecz dotyczy obniżenia dochodów powiatu goleniowskiego z tytułu subwencji oświatowej. To jest te 305 211. Niestety pomimo zwiększonych wydatków, które w tym roku na oświatę na pewno będą występować, to zmniejszenie nastąpiło. Musimy wykreślić dochody i w ślad za tym musimy uzupełnić przychodami tą kwotę, aby utrzymać plan wydatków. Równocześnie zwiększamy wydatki budżetowe o kwotę 3 454 855 w celu zabezpieczenia niedoszacowań, o których mówiłem w grudniu i o których wspominałem już na poprzedniej sesji, że jednostki w związku z podpisanymi umowami mają braki w swoich planach. Te środki zostaną zabezpieczone na wydziale finansowym, będą uwalniane w miarę pojawiania się zjawisk, o których mowa we wnioskach jednostek. Prosiłbym o przegłosowanie tej uchwały. Ona jest w sumie prosta, ale tak naprawdę to potrzeby zgłoszone to 8 milionów, a przy czym zabezpieczamy na razie około 3,5 miliona i to są elementy związane z wynagrodzeniami pochodnymi. Część jest zabezpieczona w innych obszarach, w bonie indywidualnym, który jest w dyspozycji Wydziału Oświaty. Myślę, że powinniśmy, jeżeli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane wydatki, zabezpieczyć funkcjonowanie placówek oświatowych do końca roku. To tyle. Gdyby były pytania, to...
Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytanie jeszcze do Pana skarbnika odnośnie zmian w tej uchwale? Proszę bardzo.
Ja.
Panie skarbniku, w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, mamy 5-milionowy brak w budżecie oświaty środków na finansowanie oświaty, bo tak zrozumiałem, że 8 milionów potrzebujemy, 3 rezerwujemy. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Bo jeżeli tak, to jaki ma pan pomysł na sfinansowanie tego braku? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o deficyt, to jest we wszystkich jednostkach te ponad 8 milionów, przy czym, tak jak mówiłem, część mamy zarezerwowane w bonach indywidualnych, które są w dyspozycji Wydziału Oświaty i są uwalniane na potrzeby bieżące, czyli wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi itd., itd., czyli w większości wydatki płacowe, które są zabezpieczone i tam jest około 5 milionów złotych w dyspozycji wydziału. Także jeżeli chodzi o braki, to one wystąpiły nie tylko na płacach, ale również na remontach i innych wydatkach bieżących, a tych na razie nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Chyba że wystąpią oszczędności lub dodatkowe dochody, które mogą się w ciągu roku zdarzyć. Chociażby te zapowiedziane 5% na podwyżki nauczycieli we wrześniu, o których się dużo mówi, że są w budżecie, ale jakoś rozporządzenia zmieniającego wysokość subwencji nie widziałem.
Panie skarbniku, to chcielibyśmy jako Komisja Budżetowa wiedzieć, jaki pan szacuje niedobór środków na oświacie na dzień dzisiejszy. Bo ja już nie mówię o tym, co wypadnie w trakcie roku, ale na dzień dzisiejszy, jakie pan szacuje brak środków w oświacie na dzień dzisiejszy?
Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe elementy, nie tylko płacowe, bo te mam nadzieję, że udało się jakby zabezpieczyć, to jest około 3 milionów. Jeżeli chodzi o potrzeby związane z remontami, z zakupami, z usługami dodatkowymi, które są potrzebne, z zakupem pomocy naukowych, które są zgłaszane i tak dalej, tak? Oczywiście, panie Kazimierzu, to też zależy od aktywności jednostek. Część jednostek pozyskuje dodatkowe dochody i tutaj uzupełniamy te elementy. Część wydatków nie zostanie zrealizowana, bo z reguły tak jest, że ktoś wybiera się na emeryturę, planujemy, a później się okazuje, że to nie ten rok, tylko następny. Także no, myślę, że jeszcze oszczędności jakieś wystąpią. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jednego elementu wysokości dotacji, które będziemy musieli wypłacić, bo jak wiecie państwo, zmieniła się ustawa o finansowaniu oświaty. W tej chwili nie to, co dostajemy w subwencji oświatowej, będziemy wypłacać do jednostek, które prowadzą liceum publiczne, ale środki razy mnożnik, czyli również z uwzględnieniem tego, co dokładamy do naszych jednostek z pozostałych środków, będziemy musieli wypłacać i ile tych uczniów tam trafi ostatecznie. Informacji, którą uzyskałem wczoraj na komisji, to jest przygotowane 80 miejsc w tym liceum, więc tak naprawdę od ilości tych uczniów i kwoty, która będzie stanowić ten przelicznik, będzie zależało, czy zaplanowane środki na dotacje wystarczą, czy nie, jak również ile osób w ciągu roku dojdzie do OREW-u, bo to też jest element, gdzie obligatoryjnie musimy te wydatki ponosić. Także trudno powiedzieć, ale mniej więcej, jeżeli chodzi o sprawy związane z utrzymaniem obiektów, czyli tymi remontami niezbędnymi, tutaj dominuje liceum numer 1 w Nowogardzie.
Wolne środki, to rozumiem, już są wszystkie tutaj z poprzedniego roku już zaangażowane, tak? Sprawozdania wszystkie poszły, więc już mamy wynik, znamy, tak? No dobrze, w takim razie proszę teraz o przegłosowanie. Kto z państwa jest za projektem pozytywnym zaopiniowanym przedstawionego przez pana skarbnika projektu uchwały? Proszę o odniesienie.
Osobno komisjami.
Osobno komisjami. Komisja budżetu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. I komisja rewizyjna. Proszę, kto jest za przyjęciem pozytywnym? 2, 3, 4, 4. Hmm. I przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest to konsekwencja podjętych zmian tutaj przed chwilą, przedstawionych zmian przez pana skarbnika. Proszę o parę słów wyjaśnień.
W związku ze zmianą poziomu deficytu jesteśmy zobowiązani zmienić wysokość planowanych wydatków w wieloletniej prognozie, bo ona skutkuje przeliczeniem współczynników na lata następne. Dokonaliśmy tej czynności w związku z projektem uchwały. Prosiłbym o przyjęcie tej wieloletniej prognozy. Innych zmian na razie nie wniesiono. Prawdopodobnie w czwartek będę prosił Państwa o przyjęcie autopoprawki, bo przed chwilą rozmawiałem z panią dyrektor Wydziału Komunikacji, gdzie okazało się, że umowę na 4 lata wykorzystaliśmy kilka miesięcy wcześniej. Zakończył się limit i trzeba będzie rozpisać nowy przetarg, żeby móc go rozpisać nie na jeden rok budżetowy, tylko na więcej niż rok. Musimy mieć to umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej, więc żeby nie komplikować, nie zwoływać dla tej czynności Rady, będę prosił o przyjęcie tej autopoprawki. Jak już dostaniemy te limity wyliczone przez panią dyrektor, no trudno powiedzieć, ile tych tablic będzie zamawiać w latach następnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W takim razie, czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania do pana skarbnika? Nie widzę. To proszę o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego? Tak, Komisja Budżetu i Infrastruktury. 8. 8 za i Komisja Rewizyjna. 4 za. I przechodzimy już do porządku obrad pierwotnego. Punkt 3. Ocena sanitarna. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, spółka ZO, na temat aktualnej sytuacji szpitala. Proszę o... Tak, proszę.
Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym też przedstawić pani Dagmara Korbel-Gołą, główna księgowa szpitala, ponieważ trochę się ostatnio pojawiło pytań dotyczących m.in. kwestii finansowych i księgowych. Stąd obecność dzisiaj pani Dagmary będzie na te pytania też mogła odpowiedzieć. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym się rozliczyć z pytań, które padły, a na które nie została udzielona odpowiedź podczas spotkania naszego ostatniego i tej pierwszej komisji z dnia wczorajszego i drugiej komisji. To pierwsze pytanie dotyczyło ilości osób nieobjętych ubezpieczeniem, a które zostały w późniejszym terminie objęte ubezpieczeniem na wniosek szpitala przez OPS. Tych wniosków było w 2018 roku 45 na kwotę 323 081 groszy. Nie udało nam się ubezpieczyć 10 osób. Jest to kwota 28 590 zł. Drugie pytanie bodajże pana radnego Lembasa, którego nie widzę, wyszedł, więc przejdę do pytania może trzeciego. Trzecie pytanie dotyczyło, jaki jest dług szpitala narastająco i tu poproszę panią Dagmara, ażeby przedstawiła raz, że wysokość tego długu i jego strukturę.
Drodzy Państwo, na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie wynosiły 8 641 173 zł 79 groszy, z czego zadłużenie długoterminowe wynikające z udzielonych przez starostwo pożyczek spółce wynosiło 4 076 284 zł 20 27 groszy. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu dostaw i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i innych typu depozyty, kasa zapomogowo-pożyczkowa, ubezpieczenia 4 564 889 zł i 52 grosze. Na dzień wczorajszy zobowiązania te znacznie spadły. Wynosiły już 5 814 623 zł i 44 grosze. I tak jak mówiłam, główne zobowiązania to zobowiązania z tytułu kredytów 4 76 284 27. Wynika to z tego, że nie spłacamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe spadły do 1 738 339 zł i 17 groszy i zostały głównie spłacone zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz oczywiście podatków, ubezpieczeń. Tutaj nie mamy zadłużeń. Te zobowiązania krótkoterminowe wynikają też z tego, że nie mamy zobowiązań powyżej 90 dni. Mieliśmy kilka, w zasadzie no, trzy takie, zawarliśmy ugody na spłatę zobowiązań takich większych, między innymi z firmą sprzątającą, gdzie spore zobowiązania, które na dzień dzisiejszy wynoszą 643 tysiące. Jesteśmy na ukończeniu tych, w zasadzie podpisaniu tych ugód, ale już je realizujemy, gdzie spłacamy bieżące zobowiązanie, natomiast zaległość rozłożyliśmy na 10 rat. I raty te wynoszą po 70 tysięcy złotych. Drugie takie zobowiązanie, taką ugodę zawarliśmy z firmą, która nam dostarcza leki i ta firma również realizujemy takie zobowiązania, gdzie spłacamy systematycznie po 25 tysięcy zobowiązań wobec tej firmy, a czas wydłużony jest o następne 30 dni i w miarę bezboleśnie do nas rolują się te zobowiązania, tak żeby nie wejść w jakąś większą strukturę kredytową.
Nie wiem, czy może do tego są jakieś pytania ze strony Państwa?
Czyli rozumiem, że jeżeli po mikrofonie weszliście na to Państwo, tak?
Pani radna. Nie mieliśmy nigdy zobowiązań z tytułu ZUS-ów i podatków.
A ja mam pytanie jeszcze odnośnie, bo tutaj z tą firmą sprzątającą na poprzedniej sesji była informacja, że będzie właśnie ten dług miał być spłacony w całości, tak? Bo jeżeli nie, to 8 marca, nie? Tak nie było? Ten 1 200 000, który, tak, ugoda?
Jeżeli chodzi o tą ugodę...
Ja odpowiem, Pani Dagmaro, tak? Mówiliśmy o tym, że jeżeli nie zapłacimy określonej kwoty pieniężnej do 8 marca, to firma schodzi z placuboju, czyli ze szpitala. My podjęliśmy w momencie, kiedy otrzymaliśmy zastrzyk w postaci dokapitalizowania w wysokości 1 200 000, podpisaliśmy ugodę z firmą w taki sposób, że zapłaciliśmy wymagane pieniądze do 8 marca, zadłużenie całkowite, które na tamten czas wynosiło 700 tysięcy złotych, rozłożyliśmy na 10 rat, dopiero wtedy było możliwe podjęcie takiej ugody oraz zobowiązaliśmy się do bieżących płatności, do płatności bieżących, tak, w terminie, czyli w sumie będziemy musieli płacić około 210 tysięcy złotych, jeżeli mówię źle, to proszę mnie Pani Dagmaro poprawić, 210 tysięcy złotych miesięcznie dla tejże firmy. To spowodowało, że wyszliśmy praktycznie poza zobowiązaniami wobec powiatu i zespołu szkół, spowodowało, że nie mamy zobowiązań powyżej 90-dniowych, czyli tych najbardziej, które zagrażają niejako szpitalowi, jeżeli chodzi o wnioski dotyczące upadłości. To jeżeli nie ma pytań, w takim razie ja przedstawię jeszcze kolejną informację, bo padło pytanie dotyczące, jaki był poziom wykonania ryczałtu szpitala, to się tam jeszcze mieliło i jeszcze się trochę mieli i NFZ jeszcze nie podało nam dokładnej wartości, ponieważ się trochę odwołujemy. Na chwilę obecną jest to 95,49 wymagalnych 98%, czyli 2,5% szpital nie wykonał, przy czym należy pamiętać, że ryczałt został podniesiony bodajże o 8% z tytułu wynagrodzeń minimalnych dla pracowników okołomedycznych. Ja o tym mówiłem obszernie, dosyć obszernie podczas naszego poprzedniego spotkania, więc myślę, że już nie będę omawiał tego zagadnienia. I to jest tytułem rozliczenia się z pytań z poprzedniego spotkania. Powiem tak jak poprzednio, że poruszę tematy, które nie są w sprawozdaniu opisane, a które się zadziały i warto Państwu o nich powiedzieć. Przede wszystkim dostaliśmy już potwierdzenie. POZ szpitala uzyskał akredytację. Tak jak wspomniałem wcześniej, no, jest to bardzo, bardzo duży sukces. Wiele podmiotów tej akredytacji nie uzyskało, a to wiemy chociażby od audytorów. Kolejna rzecz, podjęliśmy próbę przygotowania programu optymalizacji kosztów. Ten program już został przedstawiony Radzie Nadzorczej, został przedstawiony Zarządowi Powiatu. W dniu jutrzejszym się spotykam, ażeby dalej dyskutować zagadnienia, które tam się znalazły. On jest podzielony na dwie części, taką twardą i miękką. Pierwsza twarda część to jest część mówiąca o tym, praktycznie już 90% z tych rzeczy wykonaliśmy, czyli to są kwestie związane z obszarem zatrudnienia i minimalizacja tego zatrudnienia. Tak jak wspomniałem wcześniej, część umów już wygasa z końcem marca, część umów zostało wypowiedzianych, część umów zostało rozwiązanych za porozumieniem stron, bądź też wypowiedzianych przez pracowników. Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy taką twardą, to podnieśliśmy ceny na usługi, prywatne usługi medyczne. Zostało to zrobione, myślę, że z głową, bo przeanalizowaliśmy wszelkie możliwości i rynek. Szacujemy, że da nam to wzrost w porównaniu do roku ubiegłego około 10%, plus 10% szacujemy, że będzie dynamika ogólnej sprzedaży usług prywatnych, co powinno w rezultacie przynieść około 80 tysięcy rocznie. A te działania, o których wcześniej wspomniałem, to też dotyczy tutaj ograniczenia liczby łóżek. Powinno dać nam oszczędności średnio miesięcznie na poziomie 51 tysięcy złotych. Oczywiście rozłożone jest to w czasie, bo niektóre, tak jak wspomniałem, działania już zaczną działać od 1 kwietnia i to już jest zrobione od 1 kwietnia, to odczujemy. Natomiast niektóre działania będziemy odczuwali na przykład za jeszcze 5 miesięcy, ponieważ musimy zapłacić odprawy, okresy wypowiedzeń i tym podobne. Do tego, Szanowni Państwo, jest drugi obszar miękki, to jest, czyli taki, który jest niezależny w 100% od szpitala i zarządu szpitala, czyli to jest kwestia i sprawy, które wymagają uzgodnień ustaleń z zarządem powiatu, umorzeń, czy też działań związanych z ZAZ-em, o którym tak obszernie ostatnio też rozmawialiśmy. Jestem dzisiaj po rozmowie z dyrektorem ZAZ-u i już wiem, że w tym roku możemy liczyć tylko na pralnię. Jeżeli chodzi o sprzątanie, możemy liczyć najwcześniej od 1 stycznia i zarząd szpitala też będzie musiał podjąć decyzję, czy ryzyko prawne związane z rozwiązaniem umowy na pół roku przed jej wygaśnięciem będzie opłacalne dla szpitala, czy też nie, żeby to ryzyko, bo zawsze ryzyko będzie, tak? Czy to będzie kalkulowało się, czy nie? I temat kuchni to jest też kwestia przyszłego roku i taką informację dzisiaj otrzymałem. Niemniej jednak prace trwają, jakaś za chwilę ma być wizyta studyjna ze strony przedstawicieli ZAZ-u. Szanowni Państwo, z tych takich twardych rzeczy, które szacujemy, to średnio w miesiącu średnio w roku powinniśmy zaoszczędzić jakieś 700 tysięcy złotych. Ja bym się nie przywiązywał do tej wartości, bo to od przyszłego roku, jeżeli cały rok policzymy, to będzie 700 tysięcy złotych. Ten rok już trwa, więc od kwietnia, więc procentowo będzie to mniejsza kwota. Niemniej jednak tutaj czuję się w obowiązku Państwu powiedzieć o tym, że w szpitalu była prowadzona kontrola z NFZ-em dotycząca OIOM-u. Skala uchybień, które zarzuca nam NFZ, jest bardzo duża. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że szpital może mieć cofnięte wynagrodzenie w wysokości 700 tysięcy złotych. 2,5 miliona złotych było badanych. I to jest zła wiadomość. My się odwołujemy cały czas, niedalej wczoraj jeszcze odwołanie kolejne zawiozłem. Niemniej jednak spodziewamy się tego, że te pieniądze szpital będzie miał potrącone. To nie jest do zwrotu, tylko jest potrącone. NFZ nie przeleje nam określonych środków. Wstępne rozmowy z dyrektorem NFZ-u na temat rozłożenia tego w czasie są prowadzone. On może do 6 miesięcy nam rozłożyć te potrącenia. Prezydencyjna to miesięcy 12 prezes NFZ-u. Jeżeli jesteśmy przy temacie OIOM-u, planowaliśmy otworzyć OIOM od 20 marca, niestety dzień przed otworzeniem jeden z lekarzy znalazł uchybienie, które nie pozwoliło nam otworzyć tego, nie po naszej stronie uchybienie, to tak na ogólnie rzecz ujmując. Niemniej jednak jesteśmy umówieni już z lekarzami, bo jestem po spotkaniu z nimi 21 marca, to miało miejsce, że OIOM otwieramy 1 kwietnia. W kwestii OIOM-u była też skierowane zapytanie przez jednego z radnego. Na to zapytanie odpowiedzieliśmy w terminie. Myślę, że ono jest do wglądu, jak ta się sytuacja tam rozwijała z tym oddziałem. Szanowni Państwo, strata na koniec roku już ostateczna, bo już bilans został stworzony, rachunek wyników też, to jest kwota minus 2 981 813 zł i 65 groszy. Plan finansowy zakładał na ten okres stratę w wysokości 3 151 402 zł, czyli różnica jest jakieś 169 tysięcy. Oczywiście to nie jest w żaden sposób pocieszające, że wykonaliśmy deficyt w mniejszym zakresie, bo w dalszym ciągu jest to duża suma. Chciałbym też Państwu powiedzieć trochę o skali tego, czym się zajmujemy. Szanowni Państwo, od początku roku do końca lutego udzieliliśmy 8600 porad. 8600 porad. Nie przesłyszeliście się Państwo. 882 hospitalizacje. Patrząc na samo miasto Goleniów, to blisko 36% mieszkańców Goleniowa było u nas w szpitalu. Patrząc na powiat, to blisko 10% mieszkańców powiatu odwiedziło nasz szpital. Już w tym miesiącu jest 37 porodów na dzień wczorajszy. Od początku roku 111. Szacujemy, że o blisko 100 porodów będzie więcej w tym roku niż w roku ubiegłym, bo w zeszłym roku było 362 porody. Zanosi się na to, że będzie około 450 w tym roku. Chcę tylko, żebyście Państwo wiedzieli, jaka jest tego skala. Taka chyba ostatnia rzecz, którą chciałbym dodać, to jest, że wczoraj jest rzecz, która bardzo, bardzo utrudnia pracę, czyli ta opinia. Opinia, plotki i różnego rodzaju inne działania świadome, bardziej lub mniej, doniesienia prasowe. Ja wczoraj uzyskałem informację jednego z lekarzy, że z 6 niezależnych źródeł, 6 lekarzy, tam 7 z różnych szpitali twierdzą, że szpital w Goleniowie pada na 100%. Potwierdzona informacja. I oczywiście możemy się przestać tym martwić, tak, bo to może być plotka, plotkami się nie zajmujemy, bo najbardziej chyba zorientowanymi osobami o tym, czy szpital pada, czy nie, jest pan starosta i ja, który by taką upadłość musiał ogłosić. No niemniej jednak jest to szalenie groźna sytuacja, dlatego że już lekarze z oddziału wewnętrznego wprost mnie zapytali, jak to będzie wyglądało, czy szpital pada, czy nie, bo mają kilka propozycji, oni nie wiedzą, jak się zorganizować, a lekarze, do których dzwoni i chce zrekrutować, mówią, że nie przyjdą do szpitala, który pada. W związku z tym, po co ja to mówię? Po to mówię, żebyśmy wszyscy po prostu ponosili też odpowiedzialność za jakieś słowa, które gdzieś tam wypowiadamy, w takim czy innym przekonaniu nawet, bo środowisko odbiera to jak odbiera. I jeżeli lekarz ze mną nie chce rozmawiać, bo jest taka sytuacja, to ja nie jestem w stanie nic załatwić. Ja już wielokrotnie na tej sali mówiłem, jak ciężka jest sytuacja szpitala. Mamy ostatnio pan radny pytał o to, jak z tą kadrą, tak faktycznie jest. Ja powiedziałem i dobrze, i źle, sam nie wiem, zobaczymy. Mamy zmianę na oddziale wewnętrznym. tak udało się to zorganizować, że już mamy zastępstwo, jeżeli chodzi o osobę zarządzającą oddziałem wewnętrznym. W dniu, w zeszłym tygodniu informatyk złożył wypowiedzenie. Udało się na drugi dzień informatyka, który przejmie jego obowiązki. Przypadek, znaliśmy kogoś, kto akurat poszukiwał pracy, ale takie rzeczy się zdarzają. I to nie oznacza, że szpital upada. To nie oznacza. To oznacza tyle, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich problemów, operacyjnie jeszcze sobie radzimy. Ja mam tyle w takim razie, jeżeli Państwo macie jakieś pytanie, czy do Pani Dagmary, więc myślę, że należy skorzystać z jej obecności, czy do mnie, to chętnie odpowiem, a jeżeli nie będę potrafił odpowiedzieć, to przygotuję odpowiedź na następne spotkanie.
Ja mam pytanie, ponieważ tak szybko przeszliśmy z tego tematu 700 tysięcy. Proszę mi powiedzieć, Panie Dyrektorze, czy... Prezesie, przepraszam. No i tak jest Pan najważniejszy, tak? Najważniejszą osobą w szpitalu. Czy te 700 tysięcy zostało wystosowane do Was na podstawie badania dokumentów, czy może pomieszczenia nie spełniały jakiejś jakości, wyposażenie nie było odpowiednie? Na podstawie czego oni podjęli taką decyzję? To mnie ciekawi, tak?
Jeszcze raz powtórzę, że są nieoficjalne wiadomości, że to może być taka kwota. Natomiast były przeglądane dokumenty. Tak nadaje się punkt, to się nazywa tam TIPSY, tak? I w związku z badaniem tej dokumentacji NFZ zakwestionował liczbę punktów przyznawanych dla określonych procedur albo niezasadność stosowania określonych procedur, na przykład żywienia pozajelitowego, że ten pacjent otrzymał, a tamten nie otrzymał. Jeżeli otrzymał, to w związku z tym ileś tam punktów wycena tej usługi była wyższa, w związku z tym więcej nam przelał NFZ pieniędzy. I z tego to się bierze, tak? I z tego to się bierze. Kontrolujące powiedziały, że one pierwszy raz coś takiego widziały, ale już się dowiedziałem, że to nie jest tak pierwszy raz. Tylko takie sytuacje się zdarzają. My wyczerpujemy w tej chwili drogę odwoławczą, tak jak wspomniałem, to jest tylko odwlekanie tematu w czasie, ponieważ tak jak przy wywłaszczeniu, po prostu NFZ tam to potrąci te pieniądze, a my się będziemy z NFZ-em sądzili i pewnie na to, do tego też dojdzie w pewnym momencie, kiedy dostaniemy ostateczne wyniki kontroli i wszystkie drogi odwoławcze zostaną wyczerpane, wtedy wystąpimy na drogę sądową, ponieważ lekarze, którzy realizowali te tematy w tych latach, bo to są lata 2016, połowa 2017, no absolutnie nie zgadzają się z tą metodologią kontroli i z normami, na które się powołuje kontrolując.
Ja jeszcze może mam pytanie, zanim to Państwu jeszcze przekażę. Odnośnie tych negocjacji, już słyszę, że już są przeprowadzane, tak? Negocjacje na kolejny okres 5 lat z lekarzami, bo to miało nastąpić po powrocie Pana. I czy z pielęgniarkami jest jakiś problem, czy też już są rozmowy prowadzone?
Szanowni Państwo, ja te negocjacje rozpocząłem. Zawiesiłem dwa spotkania, które miały mieć miejsce w zeszłym tygodniu. No niemniej jednak jestem już po sporej części tych rozmów. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, część pielęgniarek, tak do tej pory większość jest skłonna zostać przy tych wynagrodzeniach, które obecnie posiada. Natomiast ja bym nie popadał w hura optymizm z bardzo prostej przyczyny, bo jest druga część, która mówi, że absolutnie nie. Jeżeli nie otrzyma określonego wynagrodzenia, to 1 lipca nie stawi się w pracy. Ja rozmawiam wprost z pracownikami i proszę ich o te krytyczne momenty. Co to znaczy? Że jeżeli się ugniemy dla tych pielęgniarek, dla tej części nawet, jeżeli to będzie 1/3 na przykład, czy 1/4 i damy to wynagrodzenie, które sobie życzą, to na drugi dzień wszystkie panie, które w imię dobra szpitala i tego, że chcą tu pracować, będą stały przed moim biurem z transparentami, czy u pana starosty, tak, z transparentami o to, dlaczego ta część dostała załogi, a tamta część nie. No i jest to dylemat, który jest do rozstrzygnięcia i do rozwiązania przez najbliższe 3 miesiące. Myślę, że zakończy się to jakimś układem w cudzysłowie zbiorowym, tak? Czyli porozumieniem jakimś z całą grupą zawodową. No ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o lekarzy, nie dostrzegam na zbyt dużego pola manewru i jakiegoś kompromisu większego. Oczywiście z części zejdą tych wynagrodzeń, ale to będą podwyżki tak czy inaczej.
Miarek, tu widzę właśnie, że około, no nie około, tylko 8 osób, tak? W stosunku do grudnia na 28 lutego jest mniej, to odeszły, tak? Jakieś?
Zapewne tak. To jest też naturalna rotacja, jak któryś pielęgniarek odchodzi, a też zmniejszaliśmy liczbę łóżek, to nie dotrudnialiśmy już pielęgniarek, staraliśmy się niejako zagospodarować te zasoby, które posiadamy.
Nie będę pana prezesa tutaj męczył, jeżeli chodzi o sprawy personalne, bo uważam, że jest to pana sprawa. Natomiast interesuje mnie ten budynek, który został nam po tym prywatnym jakimś zoo i ile czasu on już stoi pusty i nieużywany. Bo ja nie wiem tak dokładnie, ale już 2 lata. Nie? No dobra, niech to będzie kilka miesięcy. Czy pan prezes wie, jaki zakres prac, czy ma koncepcję w ogóle wykorzystania tego obiektu? No bo nie może tak być, że obiekt, który można wykorzystać do jakichkolwiek celów medycznych i nawet zarabiania pieniędzy, stoi pusty i niszczeje, tak? Bo ja ostatnio miałem okazję być w szpitalu prywatnie i tak sobie trochę pochodziłem, pooglądałem. Za chwilę będzie to ruina.
Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby pojawiła się taka możliwość. Prowadzimy tu rozmowę ze starostą. Jakieś osoby przychodzą i oglądają ten budynek. Nawet w tym tygodniu była, w tym czy w zeszłym, już nie pamiętam, osoba, która oglądała budynek. Zainteresowana budynkiem też jest gmina. Jeżeli chodzi o aktywizację osób starszych i stworzenie tam takiej możliwości. Na czym to się zakończy, tego nie wiem. Muszę pana trochę uspokoić, jeżeli chodzi o to niszczenie budynku. Budynek jest suchy, jest ogrzewany, więc dewastacja tego budynku nie postępuje. Wymaga dużych nakładów remontowych, chociażby wymiana drzwi, wymiana całej instalacji PPO, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien, wymiana podłóg. Kwestia jest tylko tego, jaką działalność chce się prowadzić i do jakiego poziomu, jakiego standardu musimy to doprowadzić. Albo doprowadzamy to do standardu takiego podstawowego i wtedy to są mniejsze pieniądze. Jeżeli ma być tam prowadzona działalność medyczna, to jak Państwo wiecie, wszystko 3-4-krotnie jest droższe w tym momencie. My na chwilę obecną jako szpital nie posiadamy żadnej mocy inwestycyjnej i szczerze mówiąc szukamy rozwiązań i różnego rodzaju projektów i dotacji, które gdzieś się tam pojawiają, ale tak jak wspomniałem wczoraj, ja nie chciałbym Państwu obiecywać tutaj złotych gór czy szklanych domów. Jeżeli się pojawi coś twardego, tego co, o czym powiedziałem, o tych tysiącach, o tych ludziach, którym nie przedłużam i tym podobne, to ja na pewno o tym powiem. Też nie chcę zdradzać jakichś pomysłów, które płyną ze starostwa w tym zakresie, bo my się przywiążamy do nich, okazuje się, one niestety w żaden sposób nie dojdą do celu. Cały czas o tym do skutku, cały czas o tym rozmawiamy. Boli mnie to bardzo. Nie ma za bardzo chętnych, mimo oglądających, którzy by chcieli wynająć tak dużą powierzchnię. Nawet gmina, która ostatnio w takie, jak oni to nazwali, przedszkole świetlica dla osób starszych, no to 600 metrów to jest no nazbyt duże, ale może jeżeli byśmy tam utworzyli jakiś taki ośrodek dla osób starszych całodobowy, to czemu nie? Jest to fajna inwestycja. Pytanie tylko, skąd wziąć na to pieniądze, żeby to przygotować. Najlepszą formą z tego, co rozmawiam, byłoby dla nas w tej chwili wynająć to komuś, to by to wyremontował, a szpital by z tego tytułu miał stały dochód w postaci płatności za najem. koszt wynajmu poprzedni był około 10 tysięcy złotych. Z tego co kojarzę, tak? Pani Dagmaro, pamięta Pani? To jeszcze nie było za mojej kadencji, ale tak mi się kojarzy, to była taka kwota. To nie jest duża kwota. To nie jest duża kwota. Wszystko zależy od tego, jaki standard będziemy chcieli tam mieć, tak? I jakie pieniądze by ktoś chciał włożyć.
Żeby i dzisiaj patrząc na to, jak wygląda sytuacja w ochronie zdrowia w szpitalnictwie, Goleniowie, powiedzieć goleniowska w skali kraju, jest takie zjawisko, że nie ma, ci, którzy są, pracują, nie mają skrupułów. I ile by nie zarabiał zawsze przed pierwszym, czy zarabia 20 tysięcy, czy zarabia 4 tysiące, zawsze brakuje. I nie możemy ten zakręty krąg przełamać. Przepraszam, ja kiedyś robiłem takie spotkanie z lekarzami, parę razy było i wyliczyłem, ile oni zarabiają, ile zarabia lekarz niemiecki, a ile zarabia robotnik niemiecki, ile zarabia robotnik polski. I ciągle my gonimy w piętkę. Chciałbym, kiedyś informacje, które były, mówiły, w jakim zakresie jest zaangażowanie funduszu płac kosztów osobowych, czy to jest 70 czy 80%, 100% przejadamy, a resztę starostwo, które nie ma w swoim budżecie wydatków na te cele, musi się głowić. Bo chodzi o to, że nie chciałbym tu krytykować, tylko stworzono pewien system. Ja mówiłem, czy jest mowa pewnej grupy i dlaczego nie może być umowy partnerskiej menadżerów? Przepraszam, no trzeba, nie wiem, w jakiś sposób, wiem, że sytuacja nie sprzyja, bo się daje 500, 300 i ile się tam rozdaje, więc to nie stwarza sytuacji do tego, żeby negocjować. I macie cholernie trudną sytuację. Ale czy zasadne było skorzystanie ze spółki przy sprzątaniu, skoro na pewno żaden prywacierz nie robi tego za darmo i chce sowicie zarabiać. I patrzę po kwotach, które tutaj byliście winni na zasadzie informacji, wynika, że może by się znalazły lepsze rozwiązania, tańsze rozwiązania. Czy zatrudniamy dodatkowo w strukturach władzy jakiegoś człowieka, za który za 1200 zł czy 3000 nie będzie pracował, skoro nie było w tych sytuacjach, kiedy sytuacja szpitala była dużo lepsza, bo był inny w sumie i nie było tego rozbudowy struktur pośrednich nadzoru czy ekonomii, znaczy efektywniejszego zarządzania szpitalem. I na koniec. Mamy rady nadzorcze. Zależy, jakie kwalifikacje ci ludzie, którzy są w Radzie Nadzorczej. Czy mają doświadczenia ekonomiczne, czy tylko mają kurs. Nad tym trzeba się zastanowić, czy wszystko, nikt nie przyjdzie do Rady Nadzorczej za darmo, przepraszam. I na ten temat musimy rozmawiać, bo optymalnie rozumiem, że będziemy musieli dokładać. Bo sytuacja jest taka, że niedofinansowana jest ochrona zdrowia. To sobie zdajemy sprawę. Ale to nie obliguje do nas wszystkich jako właścicieli, bo się poczuwamy jako właścicielem, a nie tylko radnym, przepraszam, który przyjdzie i rękę podniesie do góry. Szukać optymalnych rozwiązań. Nawet kto w tej radzie zasiada, jakie ma kwalifikacje. Na ten temat powinniśmy tu mówić. I być może, jakbyśmy tak odeszli z sercem, to byśmy ileś tam znaleźli tych pieniędzy. I dlatego na koniec, dla mnie informacja finansowa w sumie powinna mówić o tych wskaźnikach. Gdzie tracimy te pieniądze? Gdzie te pieniądze są w sposób może często przejadane, jakbym powiedział, czy na zasadzie wymuszenia. Bo ja nie, bo pójdę do innego, bo zjawisko jest znane i to ja się nie dziwię prezesowi, że mam te problemy, bo jak każdy gra pod siebie i mój budżet nie jest z gumy, przepraszam, jak są bogatsze samorządy, to jakoś będę łatał, a same samorządy wpadną nie do czas finansowy i będą mówili, że już na nich nie stać, przepraszam, to już jest czerwone światło i radźcie sobie. I trzeba szukać rozwiązań, powiem szczerze, na dzień dzisiejszy, żeby uratować sytuację na dzień dzisiejszy. Nie chciałbym tutaj nikogo negatywnie ocenić, ale przeanalizować, gdzie są jakie oszczędności i gdzie jest optymalizacja dofinansowania samorządu. Jakie znaleźć rozwiązania, bo te petycje, które z tyłu tam i te pisma w sumie są same w sumie, ale one efektu nie przynoszą. Co ma powiedzieć dyrektor, który ma 5900 w budżecie i ma 650 kilometrów i to jest nasze zadanie. Przepraszam, nie możemy przejść, dlatego mówię, tu musimy usiąść, zarząd, prezes, żeby znaleźć optymalną formułę funkcjonowania szpitala i z żelazną konsekwencją trzymać się. Jeśli poddamy się wpływ naciskom określonych grup, a straciliśmy na dzień dzisiejszy kontrolę, bo straciliśmy, to nie od nas zależy. W sumie to będziemy mieli jeszcze gorsze problemy, nie wiem jak sobie rozwiążemy. Dziękuję.
Panie radny, szczerze mówiąc nie doczekałem się pytania, a jedyne co się mogę ustosunkować do wypowiedzi. Tak, pracujemy cały czas z zarządem, chyba tak intensywnie nie pracowaliśmy już od dawna. Ja się zastanawiam, czy nie złożyć podania, żeby pan starosta mnie przyjął tu na urzędnika w powiecie, bo tak często jestem i rozmawiamy i w drugą stronę. Ja się z panem nie zgodzę co do porównań z całym czasurkiem dla pana dyrektora. To jest zupełnie inna specyfika. Panie radny, my tam walczymy o życie ludzkie każdego dnia. Mamy decyzję, tu nie ma sytuacji takiej, że idziemy w tą albo stąd. Albo mamy lekarza, albo go nie mamy. Albo mamy oddział, albo go nie mamy. Chcę panu powiedzieć, że nie ma lojalności względem pomiędzy dyrektorami poszczególnych placówek, bo nie może być. Tak? To jest naiwność. To jest po prostu naiwność. Jeżeli ktoś ma nóż na gardle, już mu się zaczyna krew lać z tego gardła, to podejmuje decyzję, bo ma swojego starostę, bo ma swojego burmistrza, bo ma swoją radę nadzorczą, która go rozlicza z tego, dlaczego dany oddział, czy dana sytuacja ma miejsce. Ba, odpowiada jeszcze za to, że jak nie zapewni bezpieczeństwa, bo ma jednego anestezjologa zamiast dwóch na dyżurze, a nie daj Boże się dwie sytuacje zdarzą, to on odpowiada, a nie osoby, które mówią, że mnie się tak wydaje. Muszę z całą tą odpowiedzialnością i stanowczością powiedzieć, że prezes, dyrektor musi dbać niestety też o swoje interesy prywatne. Proszę Państwa, jeżeli ja podejmę decyzję pod naporem tego, że jest to taniej, a procedury mówią inaczej, to w każdej sytuacji pan prokurator zapuka do mnie do drzwi. I na to sobie nie mogę pozwolić i sobie nie pozwolę. Ja już tutaj, o ile jeszcze w kwestiach administracji, już na linii balansuję, tak, już sobie tam patrzę, czy uda mi się utrzymać na tej linii, czy nie, ale mogę sobie tam na to pozwolić. To konsekwencje będą takie, że ktoś nie dostanie na czas wynagrodzenia, jakiś dokument na czas gdzieś nie dotrze, najwyżej szpital nie będzie posprzątany codziennie, tylko co dwa dni w znaczeniu otoczenia szpitala i tak dalej, i tak dalej. Na to sobie mogę pozwolić, tak? No bo tak naprawdę nastąpi jakieś opóźnienie, ale czy ja sobie mogę pozwolić na to, żeby szafować czyimś życiem? No chyba nie. Jestem związany pewnymi przepisami i procedurami. Nie mogę ich przekroczyć, a żeby te procedury dopełnić, muszę zatrudniać lekarzy. A lekarzy nie ma. Jest milion propozycji, szkoły felczerskie i tak dalej, ale kiedy to nastąpi, tego nie wiem. Szpitale wojewódzkie otrzymują cały czas potężne zastrzyki pieniędzy i zatrudniają. Naszych lekarzy zabierają, nasze najlepsze pielęgniarki. 47 zł za godzinę pracy pielęgniarki to już nie jest jakiś fajerwerk. I tyle, co mogę odpowiedzieć. Ja się z panem co do idei zgodzę, tak? Że byłoby super. Ale byłoby też super, gdybyśmy się jako prezesi, dyrektorzy domówili do tego, żeby stworzyć tą grupę zakupową, o której już tyle wielokrotnie mówiłem, a nikt nie jest jakoś zainteresowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś zapytanie do Pana Prezesa? Nie ma. W takim razie może przegłosujmy tą informację Pana Prezesa. kto z Państwa radnych z Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za przyjęciem przedstawionej informacji? Proszę o podniesienie ręki. 7 osób, tak? Nie ma jednego radnego. I Państwo z Komisji Rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem? 3 osoby. Dziękujemy Panu za przedstawienie informacji i przechodzimy do kolejnego punktu. Ocena stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim za rok 2000. Prosimy o... Tutaj tak, Pani Agatko, do mikrofonu Pana Inspektora Sanitarnego Powiatowego o przedstawienie informacji. Słucham? Okay. Bo tą informację Państwo otrzymaliście mailem, tak, ze względu na obszerny materiał, także może przyjmiemy, tak, kto z Państwa ma pytania do, nie będziemy przedstawiać tej informacji, tylko na zasadzie pytań ewentualnych i odpowiedzi. To może tak chociaż ogólnie jakąś informację proszę przedstawić, tak?
Witam serdecznie Państwa. Tak, żeby skrótowo zobrazować pracę inspekcji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, to powiem tylko taką krótką informację, że w 2018 roku przeprowadziliśmy w sumie 2226 kontroli na 20 osób. Proszę sobie wyobrazić, jaki jest ogrom pracy. I to nie są kontrole, które trwają 5 minut, 15, 20, to są kontrole, które trwają niekiedy po 8 godzin, 2 dni robocze. Więc to jest multum pracy. Na pewno jesteście Państwo też ciekawi wydarzenia, które miało miejsce w lutym 2018, gdzie odnotowaliśmy zatrucie pokarmowe wśród dzieci salmonellą typu enterytis. Z tego, co ustaliliśmy my i służba weterynaryjna, ze 100% pewnością źródłem zakażenia były jaja, natomiast no, z powodów proceduralnych no, nie było tego badania ze strony weterynaryjnej, natomiast była badana ściółka, guano i były badane pasza dla drobiu, który tutaj wyprodukował nam taką znaczną ilość jaj zatrutych salmonelą, skażonych salmonelą, więc pasza była kupiona nielegalnie za nędzne pieniądze z Ukrainy. Guano przebadane, jeśli chodzi o te stada kur, też wykazały ten szczep salmonelli. No to wiadomo, jakie źródło pochodzenia jaj, więc wiadomo było, że jajo będzie tym czynnikiem patogennym. Udało się uratować wszystkie zakażone dzieci. Były 3 przypadki bardzo ostrym przebiegu, no ale szczęśliwie nie mieliśmy w tym momencie zgonów. Udało się. Krótka statystyka taka dla Państwa. A więc w ubiegłym roku mieliśmy salmonelozy 31 przypadków, strzepu Clostridia difficile 12. Tak trochę nam się tutaj wyróżniają wirusowe zakażenia jelitowe. Mamy przypadków, mieliśmy 206, hospitalizowanych 142. Tutaj nam się też pojawiają w takich znacznych ilościach wirusówki zakażenia jelitowe u dzieci. I w 92 przypadkach stwierdzonych, te 92 przypadki były hospitalizowane. Biegunka BNO, to znaczy bliżej nieokreślona, mieliśmy 137 przypadków, zaledwie 21 osób hospitalizowanych. Wyjaśnię od razu może, co to jest BNO i na czym to polega. W większości, jeśli chodzi o zatrucia, tudzież podejrzenia wirusowe, zachorowania wirusowe, szpital dysponuje tak zwanymi prostymi testami. Nie dysponuje laboratorium. gdzie mogłoby bardzo precyzyjnie określić danego wirusa, dany patogen. Dlatego no, jest to tak, ta ilość jest znaczna, oznaczona DNO, czyli liczby nieokreślone. Tak jak Państwu mówiłem, wspominałem na każdej prawie sesji, tam gdzieś sprawozdawałem, mamy olbrzymią ilość co roku ospy wiecznej. W 2018 352 przypadki. W tym roku już mamy prawie tyle samo na pierwszy kwartał. Więc jest wysoka ilość tych zachorowań. Grypa oczywiście tradycyjnie nas tutaj traktuje standardowo, więc tutaj jakichś wielkich przekroczeń nie ma. Natomiast informacja na bieżący rok, że z południa Europy idzie dość zjadliwa grypa, która ma, że tak powiem, no, AH1N1, która generalnie no, może sprawić, że tak powiem, nam przykre niespodzianki, bo on ta grupa grypy, ona generuje powikłania pogrypowe, więc cały czas propaguje szczepienia. One co prawda nie zapobiegną chorobie, ale zniwelują powikłania. To tak szybciutko, bo naprawdę jestem chyba jedynym organem tutaj, który Państwa zalewa olbrzymią ilością danych, ale to świadczy o ogromie działań, które my jako Inspekcja Sanitarna prowadzimy. Od spraw narodzin do nadzoru nad szkołami, nad bezpieczeństwem żywienia, żywności, nad postępowaniem ze szczątkami i tak dalej, można by tu mnożyć nasze działania nadzorem nad wodą pitną, żywnością. Więc przepraszam, że te sprawozdania są tak obfite i tak musicie Państwo trochę trudu sobie zadać, no ale to jest, no nie można tego pominąć, dlatego no, są takie obszerne. Dziękuję, to tyle, żeby nie zanudzać.
Dziękuję bardzo. Czy może nasunęły się Państwu jeszcze jakieś pytania do informacji, oceny stanu? Proszę bardzo.
Panie inspektorze, ta ospa mnie zastanawia. Czy to wynika z braku szczepień, czy...
Ja obawiam się, że tutaj jest kilka czynników, które są tą wykładnią tego, to co mamy. Chodzi o to, że w dalszym ciągu panuje tak zwana moda na te party, ospa party, gdzie nierozsądni rodzice próbują w taką populistyczną taką wiedzę, czy taką tezę, która gdzieś tam się niesie wieścią gminną, głupotą, że dziecko za zainfekowane w wieku bardzo młodym łatwiej przechodzi. Nieprawda. Wszelkie wywołane sztucznie zakażenia mają to do siebie, że mogą wywołać duże powikłania. Mieliśmy, i to nie jest rzadkość, że dochodzi do zgonów. Ja w dniu wczorajszym nawet wydałem komunikat do wszystkich przedszkoli, żłobków, tudzież innych prywatnych tych ośrodków przedszkolnych, o tych też mamy dużo, że istnieje możliwość nieodpłatnego zaszczepienia się na ospę. Ludzie na naszym terenie, rodzice przede wszystkim, nie wiedzą, że mają taką możliwość, że są dzieci w określonym wieku, gdzie można zaszczepić za darmo. Tej wiedzy nie ma, ale to zmieniłem. Ten komunikat od jutra będzie wisiał w każdym przedszkolu, w każdej placówce żłobkowej, informujący rodziców, że istnieje możliwość zaszczepienia. Natomiast inne czynniki, no wiadomo, że dzieci przebywając ze sobą, jednak jest to choroba wysoce zakaźna, tak? Więc nawet w przedszkolu czy w żłobku, jeśli jedno dziecko przyjdzie z emisją, tak? No to następuje lawinówka. powiem tak, no, winię tu też nie rodziców, bo rodzice wiedzą, jaki stan jest dzieci i za wszelką cenę czasami próbują dziecko chore wysłać do szkoły, do przedszkola, do żłobka. No, no jest to naprawdę dziwne, niezrozumiałe. No, ja jestem starym rodzicem, już moi synowie dorośli, ale nie pamiętam, żeby jak było chore, gdziebym kiedykolwiek wysyłał. Nie wiem, co się w tych naszych czasach zmieniło, że rodzice, no pracować trzeba, rozumiem, no, ale są zwolnienia, są lekarze, to służba zdrowia jednak działa, tylko wystarczy chcieć. Tak mi się wydaje, że no tutaj ta decyzja też rodziców jest bardzo istotna, żeby jednak dziecko zaopiekować i nie puszczać chore do placówek, bo to tylko emisja tych zachorowań jest bardzo wysoka. Jeszcze jakieś...
Dziękuję. To znaczy, wie pan, znam ten ból, bo pracuję w szkole, tak? Mówimy rodzicom, nie przysyłajcie chorych dzieci i tak przyślą, tak? No, ale od jakiegoś czasu dzieci po prostu przeszkadzają w domu i tak pewnie się dzieje. Dziękuję.
Chciałem zapytać o wszawicę. Materiał dotyczy roku 2018, ale chyba już w tym roku 2019 to jest zdwojona siła. Tutaj przypadki są cztery i moje pytanie to są cztery czwórka dzieci, czy cztery placówki, jak tutaj do tego podchodzić, jak to wygląda na teraz, bo ja też jestem rodzicem i mam dzieci w wieku i szkolnym, i przedszkolnym i wiem, że to zaczyna być problem.
Jestem na fonii, dobrze. To cztery placówki, panie radny, i muszę powiedzieć, że ten problem, no nie będę usprawiedliwiał się wadliwymi przepisami, bo wadliwe przepisy były, są i będą. Natomiast, jak państwo wiecie, wszawica już od, i świeżb już od dobrych kilku lat jest wykreślona z ustawy o chorobach zakaźnych, czyli jak to mówią, nie można go ani palcem, ani kijem, ani nic w tym momencie zrobić. Wiem, że szkoły, dyrektorzy szkół i za moją też namową, bo tutaj jako, że mamy dość licznie i co roku występujące tutaj zjawiska występowania wszawicy, za moją namową wprowadzają, zresztą też to takie praktyki były i są prowadzone, oświadczenia rodziców, że pielęgniarka szkolna czy higienistka no może za zgodą, bo właściwie nie może, ale za zgodą rodzica może. No i proszę państwa, jak zwykle, tam gdzie jest patologia, tam gdzie jest brak higieny, tam gdzie się źle dzieje, to kto wnosi sprzeciw? No właśnie ci rodzice, że nie pozwalają dotknąć dziecka, że nie pozwalają nic zrobić. Ja organizowałem w ubiegłym roku konferencję dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych pod tym właśnie kątem. Ustaliliśmy dla dyrektorów i, żeby było jeszcze ciekawiej, dla środowisk medycznych, które w placówkach oświatowych pracują, czyli pielęgniarkami szkolnymi i tak dalej, i tak dalej. Z tej konferencji wysnuliśmy dość ciekawe wnioski, no i podzieliliśmy się każdy z naszą wiedzą. Myślę, że wypracowaliśmy jakieś takie zdrowe podejście, ale proszę mi wierzyć, to, żeby wyeliminować to zjawisko, musi być dobra wola rodziców. Co ustaliliśmy na tym spotkaniu? Ustaliliśmy, że nawet szkoła, to nie jest duży wydatek, żeby zakupić chociażby pierwszy preparat, myśmy nie mówili jakichś, nie używaliśmy terminów i nazw, żeby nie lokować produktu, natomiast ustaliliśmy, że po najniższych kosztach to nie jest wielki wydatek, nawet jak dla szkoły, bo to są przypadki jednostkowe, żeby tej matce, ojcu dać na odstrzawianie dziecka, ale też opracowaliśmy ulotki, które mówią, że same odstrzawianie głowy to jeszcze nie jest niezałatwia sprawy. To trzeba po prostu niestety wprowadzić pełną dezynfekcję, czyli wygotować pościel, tak, przewietrzać i czyścić pościel, poduszki i inne rzeczy, ubrania, no to, to tą higienę trzeba prowadzać. No i mówię, no dopóki ta świadomość obywatelska nie będzie na tyle duża, że no, będą ludzie chcieli po prostu i to będzie w modzie, że nie jest fajnie być takim pariasem gdzieś tam w klasowym, no to, to takie sytuacje będą miały miejsce. Ja się cieszę, że tylko cztery, ale to aż cztery, tylko cztery, prawda? Dziękuję.
Nie poszło. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie proszę o przegłosowanie oceny stanu sanitarnego w powiecie gojeniowskim za 2018 rok z Komisji Budżetowej Infrastruktury. Kto z Państwa jest za? 7. I kto z Państwa z Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem? 3. Dobrze. Dziękujemy Panu Inspektorowi za przedstawienie informacji i poprosimy teraz kolejną osobę, pana komendanta Skrzypczaka, o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok w powiecie goleniowskim. Proszę bardzo, bo chyba też na zasadzie pytań tutaj.
Tak bym wolał.
Materiały Państwo mieliście. Czy są jakieś pytania? Czy poprosimy o skrót i to poprosimy o przedstawienie w skrócie informacji. Jeszcze raz.
Jest. Proszę Państwa, powiem tyle. 2018 rok to był rok wzrostu naszego zaangażowania w działaniach. Odnotowaliśmy blisko 1200 zdarzeń. Poprzednim razem było niecałe 900, czyli 301/4 mniej więcej zdarzeń, ilość zdarzeń wzrosła. Powiem tak, nie jest, rok był suchy, wszystko związane z aurą. Podkreślę tylko to, że ciągnie, jakby to powiedzieć, ten wzrost bije nas po kieszeni finansowo. Budżet w tym zakresie akurat nie rośnie nam i niestety zamiast pieniądze wydać na inne rzeczy, które są nam potrzebne do funkcjonowania, musieliśmy wydać na paliwo. Także tutaj ilość szczególnie nam się to przelicza na złotówki i na litry spalonego paliwa. Proszę Państwa, ten rok jest, może tak powiem z ciekawości, te pierwsze 3 miesiące tego roku są jeszcze gorsze, ponieważ ilość wyjazdów wzrosła nam w stosunku do roku ubiegłego 38,5%. W analogicznym okresie to jest jakaś tendencja taka związana z aurą głównie, tak? No i tutaj te kwestie związane z wypadkami i kolizjami na terenie, no, budowy dróg, tak? Tych zdarzeń też nam przybyło. Krótko powiem o tym, że nową rzeczą, którą zacząłem wdrażać w ostatnim czasie, jest próba zwiększenia ilości etatów kontrolno-rozpoznawczych. Od wielu lat w strukturze komendy jest tylko jeden pracownik do tych czynności kontrolno-rozpoznawczych. Staram się, aby tych pracowników było dwóch, ponieważ dochodzi nam zadań, chociażby operaty środowiskowe związane, krótko rzecz biorąc, z tą ustawą o usuwaniu śmieci i tak dalej, narzuca na nas opiniowanie tych operatów i tak dalej. Pracy przybywa w tym zakresie i dlatego podjąłem takie działania, żeby było więcej. Proszę Państwa, nowy taki dział, który rozwijamy, to jest prewencja społeczna. Uczymy się tego z roku na rok, powiększamy swoje możliwości w tym zakresie i dlatego między innymi Komendant Wojewódzki zlecił nam przygotowanie sali szkoleniowej, przewoźnej sali szkoleniowej Ognik. Jest to nic innego jak duży namiot, ponad 60-metrowy mamy taki namiot. On oczywiście jeszcze nie działa, bo jesteśmy w trakcie jego realizacji, ale zapowiadam, że będzie funkcjonował, będziemy mogli tam w różnych warunkach terenowych przeprowadzać szkolenia z bezpiecznych zachowań dla dzieci. Także będzie to się działo w najbliższym czasie. Proszę Państwa, chciałbym wszystkich poinformować, że w tą sobotę chociażby zakończyliśmy wprowadzanie nowych samochodów OSP, Osina, 3 nowe samochody, gmina już ma na swoim stanie nowe samochody, zakończyła w tym roku, w zeszłym roku kupować gmina Goleniów, ma 100% nowych samochodów, tak to mogę określić, i gmina Stepnica, czyli 50% powiatu jest wyposażone w nowoczesne samochody. Jest to z jednej strony krzepiąca informacja, że już jest tyle, bo w innych powiatach nie zawsze tak bywa. U nas to wygląda dość przyzwoicie, ale niestety pozostały nam trudne tematy, jak wyposażenie w 3 gminach, gmina Nowogard, gmina Maszewo i gmina Przybiernów. I tutaj działania idą bardziej powiem opornie, ale muszę powiedzieć, że nie beznadziejnie, ponieważ na przykład gmina Maszewo podejmuje działania w tym roku, aby jeden samochód pozyskać mimo trudnej sytuacji programu naprawczego. Działa w tym zakresie, są prowadzone rozmowy, także mam cichą nadzieję, że tutaj ulegnie taka mała poprawa w tym zakresie. Potem w gminie Nowogard chcę Państwa poinformować, że z 30 listopada zdarzyło się coś takiego, że spaliła się remiza OSP Osowo i tam spłonęły co prawda stare samochody, 87-82 rok. I one przeznaczone są do kasacji w wyniku tego pożaru, ale pan burmistrz złożył wniosek do regionalnego programu operacyjnego i z tego programu, jeżeli się uda pozyskać pieniądze, zostanie zakupiony samochód do tej jednostki, ale rozstrzygnięcie tego konkursu w programie jest na koniec miesiąca kwietnia, także jeszcze miesiąc musimy czekać na to rozstrzygnięcie i w związku z tym sytuacja w gminie Nowogard wygląda nieciekawie. Tam jeszcze na marginesie powiem, że i samochód z Orzechowa jest w stanie krytycznym. Silnik odmówił posłuszeństwa, także te wszystkie samochody w tej gminie dużo do życzenia pozostawiają. Jedyne światełko takie jasne na mapie jest to, że radni gminy Nowogard w 17 roku wyasygnowali 250 tysięcy na zakup samochodu średniego do posterunku w Nowogardzie i ten samochód i obsada Państwowej Straży Pożarnej zapewnia bezpieczeństwo takie przez 24 godziny i robi robotę, krótko rzecz biorąc, także tutaj jakoś sobie radzimy, ale wciąż liczymy na to, że sytuacja ulegnie poprawie. I z takich optymistycznych rzeczy w zeszłym roku na teren powiatu dla ochotniczych straży pożarnych zostało zakupionych sprzętu za około 2 miliony złotych. Tutaj jest całe zestawienie, ile środków, do jakiej gminy trafiło, do jakiej jednostki. W każdym razie blisko 2 miliony złotych tego sprzętu niezbędnego i potrzebnego zostało zakupione. Chcę się pochwalić tym, że w przeciągu 3-4 ostatnich lat zanotowaliśmy wzrost pozyskania środków zewnętrznych na zakup sprzętu. W 15-16 roku na mapie województwa byliśmy na 13-11 miejscu, w 17-18 na 4. i 2. miejscu. Średnio nam to wychodzi, że zajmujemy 3. miejsce w województwie. Uważam, że to jest dobry wynik. Cieszmy się z tego. Państwowa Straż Pożarna na koniec zeszłego roku z rezerwy budżetu, z rezerwy celowej przeprowadziliśmy remont garaży w Goleniowie, starej części. Proszę Państwa, w Nowogardzie, w posterunku wykonaliśmy remont kotłowni. I to jest po prostu spowodowane tym, że poprzedni piec miał około 20 lat. Obiekt jest duży, chcemy oszczędzać na rachunkach, w związku z tym zainwestowaliśmy w nową kotłownię, która w sposób taki współcześnie nowoczesny, zelektronizowany pozwoli nam dystrybuować ciepło po tym budynku, żeby przynosiło to nam oszczędności na fakturach. Proszę Państwa, ponadto zakupiliśmy 12 kompletów póki co ubrań specjalnych dla strażaków PSP. Są to ubrania nowej generacji, tak bym to nazwał, już są 3-częściowe i są zmienionego koloru, są żółtego, takiego piaskowego koloru, także jak Państwo gdzieś strażaków będą widzieli przy działaniach, będą troszkę tak podobni do kurczaczków żółtych, także tym się będziemy teraz odróżniać. Proszę Państwa, dodatkowo jeszcze kamerę termowizyjną pozyskaliśmy, dużą ilość węży, to jest oczywiście bieżące funkcjonowanie. Kamera termowizyjna służy w Nowogardzie. Ta kamera jest bardzo przydatna, ponieważ wykrywamy nią rozprzestrzeniające się pożary w stropach, ścianach, tam gdzie po prostu pożar się rozwija, a go na zewnątrz nie widać. W przypadku pożarów kominowych jest to bardzo dobre urządzenie, aby stwierdzić, że taki pożar został wyeliminowany praktycznie w 100%. No i tutaj jest też ta mobilna sala. I proszę Państwa, na koniec chcę powiedzieć, że w Państwowej Straży Pożarnej od mniej więcej roku czasu jest temat do załatwienia, czyli zakup samochodu średniego. Jest to, krótko rzecz biorąc, samochód, który najczęściej wyjeżdża do zdarzeń, ponieważ jest pierwszym wyjazdowym. I to jest samochód z 2003 roku, średni samochód gaśniczy. No, podejmowałem rozmowy tutaj z zarządem powiatu i z gminą Goleniów. Na chwilę obecną sytuacja jest trudna. Wiemy, z jakiego powodu powiat ma kłopoty finansowe, dlatego temat ten jest na chwilę obecną troszeczkę odłożony, ale postaram się w stosownym czasie wnioskować, aby w budżecie na przyszły rok powiat wspólnie z gminą Goleniów w jakiś tam montażu finansowym starał się zapewnić sfinansowanie 250 tysięcy wkładu własnego do zakupu takiego samochodu. Samochód kosztuje około 1 000 000 złotych, resztę inne fundusze, budżet państwa i tak dalej. Także będę tutaj na pewno w tym roku starał się przypominać o tym problemie. Tak są kupowane w takim montażu samochody w całym województwie. No, tak to wygląda. Na tę chwilę może tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do przedstawionej informacji?
Jakoby takie krótkie, w sumie z tabliczki mnożenia, bo tak, strona 9 i strona 10, wyjazd jednostek spoza, tak, i ciągle brakuje.
Przepraszam.
zwróciłem uwagę, mój zastępca przygotował te tabelki, on bardzo kocha Excela i mi się chyba formuła strzeliła jedną i właśnie dzwoniłem, żeby to szybko poprawił, bo żeby ten błąd nie był powielany. No, zgadza się, z dodawania komputer się pomylił. Widać, muszę zmniejszyć zaufanie. Kontrola jest najwyższą formą zaufania. Tak jest.
Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie widzę. W takim razie proszę jeszcze o przyjęcie przedstawionej informacji. Proszę członkowie Komisji Budżetu i Infrastruktury, kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego materiału? 7, tak? I członkowie Komisji Rewizyjnej, kto jest za przyjęciem pozytywnym przedstawionej informacji? 3. Dziękujemy Panu za przedstawiony materiał i przechodzimy do kolejnego punktu i to mamy analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu goleniowskiego za okres 2018 roku i prosimy Pana w zastępstwie komendanta, Pana Krzysztofa Maciszczaka. Też Państwo otrzymaliście te materiały i co? Zadajemy pytania najpierw. Czy taki mały skrót Pan przedstawi? To proszę. No dobrze.
Witam serdecznie. Tak jak tutaj Pani na wstępie powiedziała, jestem zastępcą komendanta. Dzisiaj ma jakieś swoje szkolenie w Szczecinie. Będzie w czwartek na sesji. Proszę Państwa, nie będę tutaj, myślę, że długo mówił. Każdy z Państwa mógł się zapoznać, mógł porównać. Podsumowując, to można powiedzieć tak. Analiza jak każda inna, tak? Zawiera część teoretyczną, część statystyczną, część taką filozoficzną na końcu, o czym by się chciało, o czym by się marzyło. Natomiast myślę, że najważniejsze są realia. Z treści wynika, że następuje spadek ilości popełnionych przestępstw na terenie powiatu w porównaniu do roku poprzedniego. Z tym, że tak myślę, naprawdę to my, mieszkańcy, państwo, każdy, kto tutaj mieszka, kto uczestniczy w tym życiu, o sobie samym może powiedzieć, czy czuje się bezpiecznie, czy nie. Tak naprawdę, tak. Ja, jako mieszkaniec Goleniowa, powiem, że czuję się bezpiecznie i tak też patrzę na ten stan bezpieczeństwa i na tą działalność policji. W tej analizie tak naprawdę, co jest istotne, to uważam dwa elementy. Pierwszy element, cudzoziemcy, nowum totalne. Drugi element, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to tak jak Państwo widzicie tutaj 25 przestępstw w ciągu zeszłego roku. Powiem tak, no jest to nietypowe, ponieważ z reguły w latach poprzednich zdarzały się przestępstwa z udziałem cudzoziemców pojedyncze, tak? Pojedyncze. I z reguły był to kierujący tirem, który jechał na odcinku od promu w Świnoujściu w Polskę i po prostu po drodze gdzieś sobie wypił i wpadł, krótko mówiąc. Natomiast teraz, tak jak widać, te przestępstwa są zdecydowanie różne. Różne jakościowo, różne ilościowo, tak? O ile oczywiście przeważa ten alkohol, co nie da się ukryć wśród osób pochodzących ze wschodu, a obywateli Ukrainy, jak Państwo wiecie, mamy bardzo dużo, no to jest taki standard. Natomiast pojawiają się inne przestępstwa i tak podsumowując, myślę, że niestety, ale ta tendencja będzie rosła. Widać to już po ilości w zeszłym roku i widać po tym, co się dzieje. Już nie będę mówił tutaj o interwencjach, które się zdarzają również z udziałem obywateli cudzoziemców, w szczególności Ukrainy, tak. To staje się widoczne w szczególności na terenie Goleniowa. To jest jeden temat cudzoziemców. Drugi temat bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jak Państwo zobaczycie, totalny wzrost zdarzeń w porównaniu do roku poprzedniego, tak. Począwszy od osób rannych, zabitych do wypadków. 50-60%. Myślę, że tak. No, my jako policja nie mamy tutaj na to recepty i nie mamy aż takiego wpływu, żeby temu zapobiec, tak? Sami Państwo wiecie, jak to jest na drodze. Kto kieruje, to wie. Na to ma wpływ bardzo wiele czynników, bardzo wielu, tak? Ilość samochodów, stan techniczny samochodów, ilość dróg, tak? Jakość dróg, prędkość, nieuwaga, bezmyślność i tak byśmy mogli wymieniać po kolei, tak? Naprawdę, jeżeli policji byłoby na drodze, powiedzmy, 10 radiowozów na jednej, to za kilka kilometrów wszystko się może zdarzyć. I ma mamy na to bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa. Także to, ten wzrost nie jest zależny od nas, jest zależny, myślę, od wielu czynników, na które policja nie ma wpływu. To są dwa aspekty główne z tej analizy. I na koniec powtórzę, poddam jeszcze pod taką rozwagę jedną rzecz, że no niestety borykamy się z problemami kadrowymi. Myślę, że to już widoczne było kiedyś, ale teraz również i to w innych służbach mundurowych, tak jak Państwo myślę, że słyszycie od swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, służby mundurowe, oprócz wojska mają totalny problem z znalezieniem nowych ludzi, tak? Zawód funkcjonariusza policji, czy funkcjonariusza służby więziennej, czy strażaka, myślę, że nie jest atrakcyjny finansowo na tą chwilę. Bądźmy szczerzy, nie jest atrakcyjny, tak? Na rynku goniowskim szczególnie tutaj jest takie duże przebicie finansowe i taki zasób pracy, że to nie jest nic ciekawego. I na chwilę obecną my, goleniów, mamy tak, 15 wakatów, tak? 15 wakatów, czyli osób, których w ogóle nie ma, plus 12 osób na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopy macierzyńskie. Czyli tak podsumowując, 27 osób codziennie nie przychodzi nam do pracy. 27. Zatrudnienie jest 161. Tak, to jest około 20%, tak? Myślę, że tak jednym słowem powiem, jest to dużo. Chciałoby się mieć tych ludzi, chciałoby się z tych ludzi korzystać do zapewnienia bezpieczeństwa, ale na tą chwilę myślę, że nie ma recepty, bo tak naprawdę odchodzi 5, 6, 8, a przychodzi 1. Taka jest prawda. Tyle, proszę Państwa. Podsumowując tą moją analizę, bym przedstawił. Jeżeli Państwo macie pytania, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy jakieś pytania? Proszę bardzo.
Jedną rzecz. Rzeczywiście materiał ma część statystyczną i opisową, natomiast moją uwagę zwróciło pozycja ilość badań kierujących celem ustalenia stanu trzeźwości. Czyli generalnie mniej badacie, to wynika z tego, że jest was mniej i generalnie tak to, czy po prostu jest was, czy nie zawsze badacie? O. Jaka jest tendencja teraz może?
Tak jak widać w tym wyliczeniu statystycznym, ono gdzieś tutaj jest w jednej z ostatnich stron, jest spadek około 10 tysięcy badań, to jest spadek w skali roku, tak, w skali roku. Wynika to z wielu przyczyn, tak, nie zawsze policjanci, którzy są na drodze, prowadzą typowo badania stanu trzeźwości, bo sami Państwo wiecie, że ci policjanci, którzy są na drodze, oni wykonują wiele zadań, wiele czynności, a badanie stanu trzeźwości, tak jak kierujemy wszyscy, no zdarza się niekiedy, tak, niekiedy. A po drugie, tak jak mówię, ten rok zeszły również, jak Państwo pamiętacie, był taki nietypowy, policja strajkowała, nie nakładała mandatów, różnie to było tak. Natomiast nie ma pobożenia ogólnie dla nietrzeźwych. Trzeba powiedzieć krąg. Nie ma pobożenia. Jeżeli ten nietrzeźwy gdzieś tam się pojawi, mamy informację, tego zatrzymujemy. No, statystyka mówi, że jest mniej badań, ale to mówię, na to ma wpływ wiele czynników. Wiele. Tak, o kilka osób. To tak jest plus, tak? Ale zauważcie, że ta ilość nietrzeźwych kierujących w ciągu roku utrzymuje się na porządnym poziomie, tak? Ale to też takie zwyczaje narodowe, bym powiedział. Tak, to nie jest to, że Polacy nie piją. No trudno powiedzieć. Niedawno w telewizji widziałem też porównanie, tak? Jesteśmy w ilości spożytego alkoholu, jesteśmy w czwartym krajem. Tak, sprzedaży. To wiecie Państwo, to te czasy chyba starodawne tak mówiły, no, ale to jest realia. Tak. Tak, mapa zagrożeń działa. Działa, jest duża potwierdzalność. Myślę, że na początku był taki rzut na tą mapę. Bardzo było wiele zgłoszeń, bardzo. Teraz z czasem to się unormowało. Jest dosłownie kilkanaście zgłoszeń na tydzień, tak naprawdę. Są to jakieś, w większości są to zgłoszenia z ruchu drogowego, tak, z ruchu drogowego, plus takie porządkowe. Najwięcej to spożywanie alkoholu, jakieś tam młodzież gdzieś gromadząca się. Potwierdzalność jest duża, ale to też jest plus dla nas, bo my widzimy te miejsca, bo teraz naprawdę na mapie się dokładnie określa nawet z numerem budynku, z numerem klatki schodowej, pod którą się ktoś gromadzi i co się tam dzieje, tak? Także oczywiście teraz 100% my nie wyeliminujemy tego wszystkiego, bo te miejsca zaczynają się niekiedy pojawiać, tak? Albo wracają po czasie. Natomiast de facto wykrywalność mapy zagrożeń jest na powiecie goniowskim dosyć duża, bo jest 65%. I jak porównamy to w skali województwa, to jesteśmy tak w czołówce gdzieś około 4-5 miejsca pod względem wykrywalności.
To
jest tytułem takiej, skoro już jest, omawiamy tematy, inne są realia, inne stopy bezrobocia, inne zarobki, więc pewna specyfika wykroczeń z nich się zmienia. Mnie osobiście trochę niepokoi, w sumie ta kategoria kradzieży z włamaniem, taki niski stopień, nie wiem, czy tu za brak zaangażowania, czy możliwości w sumie policji, bo 25% to jest niskie, trzeba przyznać. I jeszcze jeden temat, skoro jestem przy głosie. Mnie osobiście dwie sprawy nurtują. Był strażak, szef straży i jest pan komendant. Dzikie wysypiska, która jest morą w sumie i wypalanie trawy. Czy nie na te tematy nie należałoby trochę wyczulić nasze służby, czy informacja społeczna, bo tutaj też chodzi o pewną informację, przekazywanie informacji, bo robimy niesamowite szkody biosferze, znaczy w stanie w sumie kiedyś tych, powiem, że zwierzaków w tych łąkach było masę wszystkiego. Dzisiaj, jak idzie się nawet w okresie wiosennym, to nie ma tych w sumie owadów, nie ma tych nawet gryzoni, bo w sposób brutalny wypalamy, przepraszam, powodując zagrożenie też pożarowe i innego rodzaju. I dzikie wysypiska, jadąc do lasu, jeszcze masę spotyka się tych, przepraszam, telewizorów, jakichś tam kanap i wszystkiego, śmieci, po prostu tej kultury, przepraszam, w narodzie jeszcze musimy w sumie, jak coś dożyć wysiłku, żeby po prostu poprzez jakąś represyjność, przepraszam, żeby to wywożono na śmietniki, tam gdzie trzeba, przepraszam, bo to jeszcze to zjawisko u nas kuleje i ja patrzę, co się zmienia i co należy zmieniać z perspektywy czasu, w moim odczuciu tu jeszcze jest dużo do zrobienia i na to wypadałoby jak będą możliwości, ale co komandant mówił, jak mu brakuje około 30 ludzi, w sumie to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony ubywa innych zadań, bo to są, że wykrywalność tych ludzi pijących jest nikoma, jeśli efektywność patrzymy procentowo, nie, to jest wyższa, bo ja uważam, że chyba na jeśli chodzi o picie alkoholu kiedyś, a teraz to są dwa różne światy, przepraszam, to już i to jest na pewno zasługa policji świadomości. To wiemy jedno. Ja nie wiem, kto to pije, bo ja nie.
Człowiek by chciał, ale nie ma kiedy.
Nie, właśnie tymi małpeczkami.
Apeluję, żeby zlikwidować małpeczki.
No dobrze, dziękuję. Czy jakieś pytanie, tak?
Stosowo, w końcu ja miałem sugestię do materiału, na to w moim odczuciu należałoby zwrócić uwagę, czy robić w jakimś kierunku, żeby...
Edukacja.
No prewencja, o tym mówię, że to takie są moje spostrzeżenia, bo niska efektywność kradzieży z włamaniem, 25% uważam, odstajemy i tutaj mnie należałoby coś polepszyć i w jakim kierunku iść, przepraszam, to moje sugestie są, które można, ale nie musi przecież komendant. Dziękuję.
Co do zasady? Odpowiem oczywiście na to pytanie, bo trudno, żeby zostawić je bez odpowiedzi. Jeżeli chodzi o temat drugi, czyli wysypiska śmieci plus wypalanie traw, no wypalanie traw nie moje, nie zajmuję stanowiska, natomiast wysypiska śmieci, tak pojawiają się, nawet to jest jeden z elementów zgłoszeń na krajowej mapie zagrożeń, o której pan Grubinowicz przed chwilą wspomniał, tak? I proszę Państwa, no powiem tak, jadąc ulicą, na przykład niejednokrotnie cieszy mnie, jak widzę worki pełne, bo ktoś to pozbierał, tak? Widzimy, bo ktoś to pozbierał. I myślę, że każdy z nas, tej świadomości społecznej, żeby tego nie śmiecić, nie wyrzucać. No, a jeżeli są ludzie, którzy wrócają do lasu, no to też jest problem, tak? Też jest problem, ale mi się wydaje, że to czas, żeby to minęło, czy to dobre nawyki sobie przyzwyczaić. Natomiast ostatnio, proszę Państwa, na kanwie tego powiem, że ostatnio mamy zgłoszenia z tej drogi bocznej, co się jedzie z S3 do Dąbia, tak? To jest taka droga, wiecie, jednokierunkowa, mało uczęszczana. Po lewej stronie jest tam taki parking. No i tam zrobiło się skupisko śmieci, tak? Bo on jest, mówię, nieoświetlony, mało uczęszczany i my w tych sprawach, my jesteśmy władni do sprzątania śmieci, ale piszemy, sugerujemy zarządcy terenu, że tam się coś dzieje i tak naprawdę to od zarządcy terenu zależy, co on zrobi z tym, tak? W jaki sposób zareaguje. My to widzimy w wielu miejscach, że każdy z nas jako mieszkaniec widzi wokół gdzieś. To jest to, natomiast jeżeli chodzi o kwestię kradzieży z omaniem przestępstw tego typu, to zależy, proszę Państwa, wykrywalność od wielu rzeczy, bądźmy szczerzy, tak? Od tego, czy ktoś to widział, tak? Od tego, czy jest monitoring, być może od tego, czy właściwie są zabezpieczone ślady, ale tak jak obserwujemy na przykładzie, na przykład kradzieży z omaniem do mieszkań, tak? Do mieszkań, do domów jednorodzinnych, proszę Państwa, wielokrotnie zdarzają się, one zdarzają się w ciągu dnia, kiedy wkoło nikogo nie ma, tak? Nie ma psa, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, sąsiedzi by niby byli, nikt, no to jest dosłownie amba Fatima, nikt nic nie wie, pomimo tego, że to było w ciągu dnia, no rzecz niemożliwa, ale takie rzeczy się zdarzają, tak? I trudno tutaj szukać na dzień dzisiejszy, czy tak od ręki, sprawcy. No skąd tego sprawcę wziąć? Monitoringu w koło nie ma, śladów praktycznie zerowych, bo działają w rękawiczkach. Tutaj pan, mój kolega, przyjaciel radny miał przykład, jak to w domu odwiedzili złodzieje, tak? I co? I niby w centrum miasta albo na uboczu w ciągu dnia i co z tego? Także to, proszę Państwa, no na te czyny, które są mało wykrywalne, nie ma złotego sposobu, tak? Nie ma złotego sposobu. Statystyka pokazuje, że to 25%. Chciałoby się więcej, ale nie zawsze, tak jak mówię, da się, bo to na to wpływa wiele czynników. Wiele, bardzo wiele czynników. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, tak? Czy jeszcze? Dziękujemy bardzo. To w takim razie przejdziemy do przegłosowania przedstawionej informacji o stanie bezpieczeństwa. Kto z Państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za przyjęciem? 7 osób. Kto z Państwa z Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem przedstawionej informacji? 3 osoby. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy Panią Dyrektor Wydziału Oświaty, Panią Chomińską o przedstawienie informacji na temat naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami dotychczas klas ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019-2020.
Ojejku, ja już się włączyłam.
Dobrze, już jestem.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, wczoraj mówiłam bardzo krótko, nie było pytań do tego materiału tak naprawdę, ale dzisiaj pokuszę się, bo mamy troszeczkę jeszcze czasu, o 5 minut takiej wstępu z mojej strony i może oceny tego, co się dzieje obecnie w naszym szkolnictwie, spraw związanych z reformą. Nie chcę używać takiego słowa. Przeczytałam sobie gdzieś tam w Wikipedii, co to jest ta reforma. No i tam dużo jest jakichś definicji, ale przede wszystkim jest tam fajny taki zapis. Proces długotrwały, nie ingerujący zbyt mocno w już istniejące jakieś tam gdzieś struktury. No i ktoś, kto kilka lat temu zaczął tak zwaną reformę, no chyba do końca tego nie przeczytał, bo nie jest to proces długotrwały, tylko bardzo krótkotrwały. No i to, co się dzieje w tej chwili, Państwo gdzieś to słyszą, nie jesteście blisko oświaty, ktoś ma dzieci w szkole, każdy widzi to ze swojego punktu widzenia. Rodzica, dyrektora, nauczyciela, ja dyrektora wydziału, tu jest starosta i tak dalej. I przygotowujemy się do podwójnego rocznika, co jest wynikiem tej właśnie długotrwałego procesu tej reformy. Kiedyś ktoś na to nie pomyślał, jak to powinno wyglądać i teraz mamy efekt. Dlaczego pokusiłam się o ten komentarz i będę jeszcze tutaj dodawała? Otóż dzisiaj, 26 marca, Szanowni Państwo, szkoły do 5 kwietnia mają przygotować arkusze, bo teraz wszystko jest pozmieniane od tych 2 lat, kiedyś tak nie było, przesyłają to do związków. Łącznie, uwaga, proszę posłuchać, do związków, do pracowników niebędących nauczycielami, ale jest obowiązek, trzeba tam wysłać, czyli administracja i obsługa opiniuje arkusz. Dobra, nie mój interes, jest jak jest, nie ma sprawy. I do 5 kwietnia arkusze mają być gotowe i przesłane do związków wszystkich reprezentatywnych. I uwaga, co dostają moi dyrektorzy? Oczywiście organ prowadzący nie dostaje takiego maila, bo gdzież po co? Uwaga, proszę słuchać. Nabór od 1 września mamy 2 właśnie roczniki szkoły ponadpodstawowej. Zachodniopomorski kurator oświaty uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające jeszcze konsultacje w sprawie ramowych planów nauczania, arkusze organizacji szkoły należy opracować na podstawie obowiązującej wykładni prawnej. Do tej pory obowiązującej. To jest rozporządzeń w sprawie tam ramowych planów nauczania z 28 marca 2017 roku. Nie będę wnikała, co teraz mówię. I uwaga. Nową organizację szkoły w oparciu o nowe rozporządzenie w sprawie planów nauczania należy uwzględnić w arkuszach organizacji szkoły dostarczonych do opiniowania kuratora oświaty najpóźniej w sierpniu 2019 roku. Co ci wszyscy merytorycznie przygotowani ludzie robią? Otóż podwójny nabór, nie ma rozporządzenia. Nie wiem, co robią, konsultują. Co mają zrobić nasi dyrektorzy? Szanowni Państwo, ja od 2 lat patrzę na nich z podziwem i nie zazdroszczę ich pracy. Co mają zrobić dyrektorzy? Teraz mają w naszego wulkana system wprowadzić dla tych 5-latków i 4-latków, to znaczy technikum jest 5-letnim, było 4-letnie liceum, mają na starych zasadach powprowadzać, nie wiem po co, żeby tylko wprowadzić, bo nie ma nowego rozporządzenia. I uwaga, dodają naszym dyrektorom pracy, ponieważ to będzie prowizorka, bo to nie będzie stanu odzwierciedlało, zmotywować ich jeszcze do tego, żeby w sierpniu robili, gdzie nigdy tego nie było, robili po raz kolejny arkusz, który jeszcze nie będzie arkuszem, bo ruch kadrowy odbywa się do 1 września. Tak naprawdę 1 września dostajemy aneksy. Czyli co robi ministerstwo? Chaos. Oni tego nie ogarniają. Kto ogarnia to? Chcę, żebyście Państwo to wiedzieli. Nauczyciele, dyrektorzy, Wydział Oświaty czy Edukacji, gdziekolwiek, tak zwane organy prowadzące, starosta, zarząd, my wszyscy to ogarniamy po to, żeby ktoś u góry powiedział, że jest w miarę dobrze, a nie jest. Bo to jest wszystko zamiatane pod dywan. My teraz się emocjonujemy strajkami, czy będą egzaminy. Tak, to jest szum, ale tego środka nikt nie widzi. Państwo nie zajrzycie, jakie są podstawy programowe, czego mamy w szkołach uczyć, jak to wygląda. Bo to jest tak jakby nawet rodzic, mając dzieci w szkole, tak naprawdę nie docieka, co tam jest. Ja się pokusiłam o zajrzenie do tych podstaw. Nie mam już dzieci. Czasami to jest przerażenie, co tam się znajduje. I my wszyscy, Państwo też radni, musimy to wszystko tak jakby ogarniać, żeby fajnie później powiedzieć, jakoś jest. I to jest moja taka mała dygresja do tego. Ja jeszcze raz pełna podziwu jestem dla dyrektorów wszystkich, nie tylko swoich, tych w podstawówkach, tutaj dla pana naszego radnego dyrektora z gminy Goleniów i to by było na tyle. A przechodząc do naboru, Państwo dostali materiał i nie będę już tutaj go bardzo rozwlekała się na temat tych danych, które tu są, powiem tylko krótko. Policzyliśmy, tak jak ogólnopolsko jest liczone, mamy jako powiat goleniowski odpowiednią liczbę miejsc, aby przyjąć absolwentów zarówno szkół ponadgimnazjalnych, jak i ponadpodstawowych. To nie jest istotne, że tych miejsc mamy w powiecie tyle, ile trzeba. Znaczy, może to jest istotne, ale uwaga, problem jest w Goleniowie. Ponieważ nasz zespół szkół nie posiada odpowiedniej bazy lokalowej, aby przyjąć taką liczbę absolwentów, jak przyjmował w latach ubiegłych. Co to znaczy, nie zdwoi tego naboru. Ponieważ zazwyczaj, ja podam przykład, na przykład liceum, przyjmowane były 3 oddziały, od paru już lat, bo dawno, dawno temu tych oddziałów było o wiele więcej. Ale założyliśmy, że będą to 3 oddziały, tak będziemy przyjmować. No i tak było przez jakiś czas. W technikum 5 oddziałów to się ustabilizowało i w szkole branżowej to było różnie 2-3 oddziały, w zależności od tego, ilu jest uczniów. Komfort był taki do tej pory, że klasy były nieprzeładowane. 25 uczniów, zależy, w niektórych 22, w niektórych 28, jak klasa bardziej, jakiś profil oblegany, to i były 32 osoby. Teraz zmuszeni jesteśmy, nie zła wola, tylko warunki lokalowe, otworzyć tak jakby po jednym oddziale w każdej ze szkół, tu w Koleniowie mniej. Czyli jeżeli był nabór do 3 klas liceum, to teraz będziemy nabierać 2 klasy po podstawówce, 2 po liceum. I tak samo, 5 klas do technikum było, 4 klasy po podstawówce, 4 liceum i tak samo w szkole branżowej. Wszelkie analizy absolwentów przeprowadzonych tutaj na terenie Goleniowa, skupiliśmy się typowo na Goleniowie, wskazują na to, że o ile absolwenci tych oddziałów ponadgimnazjalnych nie będzie problemu, bo te oddziały zwiększamy. Przyjmowaliśmy ich na przykład 72, teraz będzie 64, dajmy na to tylko, żeby w oddziałach. O tyle absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą mieć problem z dostaniem się do 8 klas. Dlatego, że Goleniów tutaj na tej, może nie mapce, bo mapka nie jest, no w tej tabelce pokazuje nam, że jako jedyna gmina powiatu goleniowskiego ma o wiele większą liczbę absolwentów szkół podstawowych niż w innych gminach. Tu już mówiłam, że to jest efekt polityki burmistrza sprzed kilku gdzieś tam lat, gdzie tak namawiał rodziców chyba, żeby 6-latki poszły do szkoły.
Kazaliśmy przed sobą pożarki
i nie daliśmy, tak? Właśnie. I teraz problem jeszcze będzie, tak jak mówiłam, taki, że w pierwszych klasach będą uczniowie, gdzie różnica wieku może być, dochodzić do 2 lat, czyli poprzez... No, tak to gdzieś będzie wynikało. Ale uwaga. Wskazałam tutaj w tym materiale, wprawdzie nie naszą szkołę, ale szkołę publiczną, czyli jest to... Tak samo ona funkcjonuje, wszelkie przepisy prawa oświatowego obowiązują tą szkołę, tylko jest prowadzona przez nie JST, tylko osobę prawną. Jest to liceum, które powstało w wyniku przekształcenia właśnie tej reformy, bo było tam gimnazjum. Prawo oświatowe zezwoliło na przekształcenie tej szkoły na liceum. Z informacji, które uzyskałam, 2 oddziały również tam zostaną utworzone. Po gimnazjum, po podstawówce, czyli około. No, pan dyrektor wskazywał, że po 20 osób będą przyjmowali, ale gdyby nie wiadomo, co się działo, to 22-23 osoby mogą być przyjęte, czyli około 50 absolwentów, jeżeli będą chciały uczyć się tutaj, to wypiero. No, ponadto informuję, że Nowogrodz ma bardzo dużo miejsc, więc również tam mogą znaleźć. Nie będę już żartować, że mogą dojeżdżać, ale bo to wcale nie jest śmieszne, tylko taki jest fakt. Ale my jako organ prowadzący nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ mając analizy, to nie jest od teraz, ja mam analizy liczby uczniów, od jakiegoś czasu są prowadzone, bo biorę od gmin. To nikt nie przewidział tego, że ktoś tą reformę zrobi. Ja mam do 20 gdzieś, no nie wiem, mam tu nieważne, jak to powiedzieć, takie wykresiki. I na przykład, nie wiem, w roku 2024-2025 absolwentów będzie tylko 450. To gdzieś, to są różne te liczby. I my, pan starosta też uczestniczył w tym, co robiliśmy kilka lat temu. Nasze szkoły świeciły pustkami, tam hulał wiatr. Zrobiliśmy to optymalnie, przenosząc szkołę muzyczną, łącząc zespół tak, aby wykorzystać bazę. I teraz, w tej chwili, zostaliśmy no, taki moment, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No niestety, ani nie mamy pieniędzy, ani to tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę do tego materiału. Pani dyrektor będzie na sesji też ewentualnie, jak do niej będą Państwo mieli pytania, to będzie mogła odpowiedzieć. To tyle.
Ja mam takie pytanie, mówiła Pani tak... Nie, tak troszkę z boku został temat strajków. Czy docierają do Pani informacje, czy dysponuje Pani jakąkolwiek informacją na temat strajków w naszych szkołach powiatowych?
Szanowni Państwo, również...
Tak. próbowałam się gdzieś wypytać i teraz taki ciekawy mail dostałam, też ciekawy mail, moment, uwaga, proszę posłuchać, gdzie ten ciekawy mail jest, uwaga. Ten mail jest od pana Adama Zygmunta, to jest prezes okręgu tutaj zachodniopomorskiego, oddziału ZNP, tak jakby tam niżej pod panem Broniarzem, jakby ktoś z państwa nie wiedział. Prezes zachodniopomorskiego okręgu ZNP przypomina, że w związku z nadgorliwością zachodniopomorskiego kuratora oświaty i organów prowadzących, które za pośrednictwem dyrektorów szkół i przedszkoli zbierają informacje o toczących się sporach zbiorowych, w tym trwających referendach strajkowych, należy powiadomić ogniwa ZNP, no gdzieś to jest do tak jakby niższych tych w szkołach i placówkach, o kategorycznym zakazie podawania informacji w powyższej sprawie. Ponadto należy uświadomić dyrektorom placówek oświatowych, że nie ma żadnej podstawy prawnej, z której wynika konieczność informowania dyrektora, organu prowadzącego czy nadzoru pedagogicznego o liczbie osób biorących udział w referendum. Informacje powyższą zbierają tylko i wyłącznie oddziały ZNP, które zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych są do tego uprawnione do podania ogólnych wyników referendum po 25 marca 2019 roku. Więc ja powiem Państwu ogólnie, jak to wygląda. Przystąpiono do tego właśnie referendum w naszych szkołach, tylko nie w poradniach, one raczej w tym zbiorze nie uczestniczą, poza tym tam nie ma związków w naszych, powiem ogólnie. To nie będzie takie adekwatne to, co ja teraz powiem, do tego, co może się stać 8 kwietnia. Ponieważ to pytanie, które zadają przedstawiciele związków, brzmi, czy jesteś za strajkiem. A ono nie brzmi, czy ty przystąpisz i usiądziesz dnia 8 i będziesz siedział i nie pracował. Więc czy jesteś za strajkiem. I mniej więcej wygląda to tak, no w niektórych szkołach praktycznie wszyscy byli i oddali swoje głosy, w niektórych nie, ale wśród tych wszystkich oddanych wygląda to tak, że jest to 98-95% jest za przystąpieniem do strajku. Ale ja jeszcze raz mówię, to nie jest to, że ci ludzie 8 przystąpią do strajku. To jest tylko, czy jesteś za. I szanowni Państwo, ja obawiam się, znaczy nie obawiam się, że no niestety to jest dużej chmury mały deszcz.
Jestem za i nie strajkuję.
Ja jestem nauczycielem z 17-letnim stażem i swoją karierę zawodową zaczęłam od strajku, jako gówniara, która właśnie gdzieś przez związki była tam, nie powiem przez kogo, jeszcze pracowałam u pana Sitkowskiego, no i zaczęłam strajkować. Mi tam nie zależało, jeszcze mama utrzymywała. Jeszcze studiowałam, bo to było na pół etatu. No i tak strajkowałam. Nie dostałam pensji, mój mąż też strajkował, ale że miał turniej i prowadził zajęcia z uczniami, tam bo przygotowywał się, to jeszcze go nazwali łami strajkiem, choć strajkował. Pieniędzy nie mieliśmy, mama pomogła. I tak to wyszło. A ludzie, którzy tak naprawdę najwięcej krzyczeli i powiedzmy mieli pieniądze i tak dalej, do tego strajku nie przystąpili. Ja znam środowisko nauczycielskie. I powiem tak, nie będzie. Tym bardziej, że u nas są szkoły ponadgimnazjalne i oni nie wytrwają do tego momentu, w którym są matury. Więc tak naprawdę tutaj chylę czoła przed szkołami podstawowymi, bo tam to się wszystko zacznie, bo jest to 8 kwietnia, a pierwszy egzamin jest 10, więc ja u nas bym tego tak naprawdę nie... żeby to nie urosło do nie wiadomo jakiego problemu. Poza tym, szanowni Państwo, powiem znowu mały mój komentarz. To, co robi ministerstwo jakimś idiotycznym rozporządzeniem, że do komisji można powoływać, to jest naprawdę żenujące, co robią, powoływać obcych ludzi, nie wiadomo skąd, gdzieś tam, gdzie uwaga. Szanowni Państwo, znowu robią rozporządzenie, do którego nie ma regulacji. Może pan dyrektor powie, jak zatrudni tych nauczycieli, na co, na umowę zlecenie, na umowę o pracę. Nauczyciela się zatrudnia na umowę o pracę. pracę. To jak? Na 3 godziny na umowę o pracę? Ile etatu? Ja po prostu mówię, to co się dzieje, to jest śmieszne. Druga rzecz, szanowni państwo, kto na to da pieniążki? My? Na przykład powiat goleniowski na umowę zlecenia, choć dla mnie dyrektor popełni, jak to powiedzieć, wykroczenie przeciwko dyscyplinie finansów publicznych, jeżeli... Tak, oczywiście. Co robią? To jest... A, bez komentarza, dziękuję bardzo.
Proszę, pan Paweł o zabranie.
Pani doktor, ja mam tylko jedno pytanie tego materiału, bo pamiętam też jak rozmawialiśmy przy likwidacji gimnazjów i wtedy były takie wątpliwości, co ci nauczyciele będą robić. No właśnie, a teraz mamy sprzeczność w drugą stronę. Czytam, że mogą się pojawić problemy z zapewnieniem odpowiedniej kadry nauczycieli, czyli wtedy było ich za dużo, a teraz jest ich za mało. To co się wydarzyło na przestrzeni tego okresu? Jakby pani mi to wytłumaczyła, bo ja tutaj tego nie do końca to rozumiem. Także bardzo proszę.
Panie radny, nie wskazałam tam szczegółów, czy nauczyciel gimnazjum ma uprawnienia do uczenia w szkole zawodowej. A to jest problem. Nie ma nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nie, panowie tu wiedzą, jak my w tamtym roku borykaliśmy się z problemem w Nowogardzie. Masakra. Nie ma zawodowców. Nie przyjdą za takie pieniądze. To jest śmieszne. Jeżeli ktoś jest w zawodzie jakimś fachowcem, my mamy kierunki, to jest mechanik samochodowy w Nowogardzie. Mamy problemy, ponieważ taki mechanik gdziekolwiek, diagnosta też tak, no nie będę tu wchodziła w szczegóły. To są przedmioty zawodowe. Panie radny, informatyka to leży, nie ma, ponieważ u nas w szkołach ponadgimnazjalnych to jest już troszeczkę inny poziom. My mamy techników informatyków i z informacji od dyrektorów wiem, że oni przychodzą, ale jak wiedzą, jaką odpowiedzialność na siebie biorą, egzaminy i tak dalej, to uciekamy szybciutko albo jest dobrze, będę uczyć w pierwszych klasach, a później mogę i tak dalej. To są te problemy, czyli przedmioty zawodowe, w szczególności, uwaga, matematyka. To tak mniej więcej to. Także to jest ogólnie powiedziane, będą problemy z zawodowcami. Tak, przy tym to jest 6 oddziałów więcej, czyli tych 4 oddziały więcej, jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe, i nie mówię w Nowogardzie o wiele więcej. Czyli tam mogą być problemy. Panie radny, my w naszym powiecie goleniowskim i tak mamy taką, mieliśmy wcześniej taką zasadę i ona była też w miarę dobra, że nasi nauczyciele nie są na gołych etatach, więc oni są w miarę godnie wynagradzani, no ale nie za te 18 godzin, bo oni pracują w nadgodzinach, tak więc mają jakieś pensje. My pokazujemy te średnie wynagrodzenia, więc one są takie porządne, ale czasami dochodzi do tego, że jeżeli ktoś urlop zdrowotny, jakieś zwolnienie, to są problemy, bo nie ma komu rozdzielić. Ale powiem tak, jest problem z nauczycielami przedmiotów zawodowych i on będzie w tej chwili, no właśnie. Ja mam złość, taką pozytywną złość. Chciałabym krzyczeć. No nie, panie starosto, bo to nie będzie spokojnie.
Mogę tego jeszcze?
Czyli to będzie się skupiało, proszę państwa, również na radnych i wiele osób podobnie już dzisiaj dociera, może jeszcze w takiej skali mini, ale myślę, że coraz więcej, bo pamiętajmy o tym, że wcześniej co roku mniej więcej, tak wyliczaliśmy, 1/3 ucieka poza powiat. Szczecin, ale Szczecin też będzie teraz zapane, tak? To nie będzie takie proste. I tak jak pani dyrektor mówiła o tym, że no problemy są pomieszczenia, myślę, że nie do końca chyba. Bardziej problemem to jest brak nauczycieli w tym wszystkim. I to się gdzieś tam kumuluje. I ja miałem takie spotkanie z panią kurator, tylko to spotkanie było na takim poziomie, gdzie myśleliśmy, że jeszcze to nie będzie taki wielki problem, ale obiecałem pani kurator, że jak ktoś już się takim poważnym problemem, to na pewno się z nią spotkam.
Jeżeli my dzisiaj widzimy, że szkoleniowie, ja tam sobie próbowałem też tak podliczyć, ale to nie wiadomo, czy wszyscy pójdą, no wszyscy na pewno nie pójdą do liceum, tak, ale wiem, że już tutaj są duże problemy, to wiele z tych osób w ogóle nie pójdzie do szkoły. I to jest naprawdę przerażające. No gdzieś, no dobrze, no to no ja słyszałem już takich pomysłach niektórych rodziców, że w tym roku w ogóle nie wyślą dzieci do szkoły, wyślą w następnym roku, już zaczynają się kombinacje i ja wiem doskonale, że na poziomie rekrutacji do państwa również będą trafiać ludzie, tylko na końcu jak gdyby, no jest jedna odpowiedź, no nie my to wymyśliliśmy i jak zwykle wiele rzeczy jest przerzucanych na samorządy. I przerażony jestem przy tym, co dzisiaj jeszcze pan skarbnik mówił o tym deficycie w oświacie. Jeżeli przy podwyżkach dzisiaj dla nauczycieli mówi się, że no, samorządy również powinny wziąć na siebie te elementy wynagrodzenia, dodatki. Ja nie wiem, no naprawdę traktowanie dzisiaj samorządu to jest takie, że chyba przykręcamy kurek i patrzymy, czy w ogóle te samorządy jeszcze dychają. Bo ja nie wiem, no to nam się zabiera, tamto się nam zabiera. Były zakusy na to, aby odebrać od nas powiatowe urzędy pracy, aby odebrać od nas również ujednolicić system orzecznictwa. No ale jak widzę dzisiaj, że zabrano meliorację, zabrano od marszałka, zabrano Baszkowice, rzeczy, które no, generują jakieś tam dodatkowe dochody dla samorządu, mówiło się właśnie o powiatowych urzędach pracy, no, do którego my dokładamy rokrocznie prawie 3 miliony złotych, no to jak już zobaczył rząd, że jest to jednak kosztochłonne, no to jednak nie zabrał tego, tak? Jeszcze dodatkowo dorzuca nam się zadania, które... No jeszcze słyszę te PKS-y, to już w ogóle jestem przerażony. Słucham? Ale nie, PKS-y, które my mamy zapewnić dojazd do miejsc, do miejsc, w których nie ma komunikacji. Ja oczywiście współczuję tym ludziom i tutaj jak najbardziej jakieś rozwiązania powinny być, no ale znowu narzuca się to samorządom. Ja nie wiem, no naprawdę jest... Jak będzie te nasze budżety, jak będą wyglądały w następnych latach, te 15% niedofinansowania szpitali, no bo przecież jeżeli bierze się kontrakt na poziomie wykonania roku 2015, no to o czym mówimy, to już dawno poleciało wszystko do przodu, koszty, wszystko, minimalne wynagrodzenie, także to nie wiem, jakby że pociągniemy, ten skarbnik robi co może, ale ta kołdra jest naprawdę już coraz bardziej przypomina poduszkę. Także nie wiem, proszę Państwa, jak to będzie. No taka mała dygresja, dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie, myślę, są jeszcze pytania do pani dyrektor? Nie ma. W takim razie przejdźmy do przyjęcia przedstawionej informacji na temat naboru do klas pierwszych ponadpodstawowych. Kto z państwa z Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za przyjęciem pozytywnym tego materiału? 6, tak? 6 osób. Kto z państwa z Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem przedstawionej informacji? 2. Tak, 2 osoby. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu goleniowskiego od dnia 1 września 2019 roku. Prosimy panią dyrektor.
Króciutko, to jest właśnie efekt tej reformy. Musimy od 1 września mieć uchwałę w sprawie sieci szkół, ponieważ ta obecna obowiązuje do 31 sierpnia i tu już są ujęte te wszystkie szkoły ponadpodstawowe. i szkoły specjalne prowadzone też przez inne jednostki, nie przez JST, czyli te właśnie publiczne, prowadzone przez osoby prawne. To jest taka, jak to powiedzieć, systematyzująca uchwała. W związku z powyższym proszę o pozytywną opinię.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do Pani Dyrektor? W takim razie proszę, kto z Państwa jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie planu ustalenia planu sieci szkół publicznych? Komisja Infrastruktury, Budżetu Infrastruktury? 7. I Komisja Rewizyjna? 3 osoby. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie likwidacji pierwszego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowogardzie oraz rozwiązania zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 w Nowogardzie. Proszę Panią Dyrektor.
Ta uchwała jest konsekwencją uchwały, którą Państwo podjęli 28 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji. I tamten projekt, znaczy tamta uchwała zyskała tak jakby akceptację, pozytywną opinię kuratora oświaty oraz związków zawodowych. W związku z powyższym możemy już podjąć tą właściwą uchwałę o likwidacji tego liceum. A co za tym idzie? Zasadne jest rozwiązanie zespołu szkół ogólnokształcących w Nowogardzie i w wyniku tego rozwiązania pozostanie szkoła, która tam funkcjonuje i będzie funkcjonować, pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem podporucznik Emilii Gierczak, będzie już szkołą samodzielną, nie w zespole, i zarówno mienie, pracownicy, jak i należności, wszystkie zobowiązania zespołu przejdą na to pierwsze liceum i te wszelkie sprawy związane z tutaj dopełnieniem tych formalności dyrektor będzie zobowiązany do 1 września wszystko zmieni, bo tam trzeba będzie umowy, aneksy i tak dalej zrobić. Także proszę również o pozytywną opinię.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie ma. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie likwidacji pierwszego liceum ogólnokształcącego? Komisja Infrastruktury? 6 osób i Komisja Rewizyjna? 2 osoby. I punkt kolejny, projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie zmiany nazwy szkół ponadgimnazjalnych imienia Staszica w Nowogardzie z siedzibą w Nowogardzie, ulica Księcia Józefa Poniatowskiego 17. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, tą uchwałę podjęli Państwo również 28 lutego i byłoby wszystko w porządku, gdyby nie oczywista pomyłka pisarska, gdyż szkoła ta ma swoją siedzibę na ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 21, nie 17. Przepraszamy bardzo, w Wydziale Oświaty wkradł się błąd. Nikt tego w drodze legislacji nie zauważył. Dlatego też wnosimy o pozytywną opinię, żeby ten wyraz 17 w tytule uchwały zamienić na wyraz 20. Jeden. Słucham? Sprawdzaliśmy, tak jest, to są wyrazy, tak przyjęto taką nomenklaturę z naszym radcą, dyskutowaliśmy wiele, wiele czasu, no i uznał, że tak, ponieważ no, sprawdzaliśmy w internecie, jak to powiedzieć, w aktach wyższego rzędu, czyli w rozporządzeniach i ustawach, i tak jest. Numerek daje tak na swoją tu wyraz.
No dobrze, w takim razie, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Nie mamy pytań. W takim razie przejdźmy do głosowania. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej uchwale. I kto z Państwa z Komisji Budżetu Infrastruktury jest za przyjęciem? 6. Z Komisji Rewizyjnej? 2 osoby. I teraz przechodzimy. Dziękujemy bardzo. Kolejnym punktem, punkt 12, sprawozdanie z działalności zarządu między sesjami. Tutaj zostało to ustalone, że takie informacje będą przedstawiane na sesji. 13 punkt, wolne wnioski. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski tutaj? Chce coś przedstawić? Nie widzę. W takim razie kolejny punkt, zamknięcie obrad sesji. Dziękujemy. Komisji. Przeczytałam wprost. A no takie jest posiedzenie, jest napisane sesji, no a ja czytam.
Dziękujemy bardzo.
A ja czytam to, co widzę. Jak... Jest, ale już się wyłączył chyba. Nie ma już dyskusji. Koniec, zamknięte posiedzenie.